Dziś w czasie wzrastania oczywiście ksiądz Zbigniew Kucharski, krajowy asystent generalny przy KSM-ie w Polsce.
Szczęść Boże,
i oczywiście jak co miesiąc tak? Witamy i zapraszamy do programu. Tak.
Cieszymy się i dziękujemy za to zaproszenie z Radia Maryja do tej stałej naszej audycji, której możemy się dzielić naszymi tutaj różnymi przemyśleniami, refleksjami, tradycyjnie, zwyczajowo, aby wszyscy też się tak dobrze czuć wzajemnie, to przedstawimy się króciutko, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, co robimy, tak żebyśmy lepiej się mogli zapoznać. Zapraszamy.
Nazywam się Natalia Cieślak, pochodzę ze Stargardu. W KSM jestem od 4 lat i pełnię funkcję sekretarza.
Dodam tutaj, że jak mówi ze Stargardu, to mamy na myśli archidiecezję szczecińską, kamieńską, tak.
Jestem Ewa Walkowiak, jestem ze Szczecina, od 5 lat w KSM-ie i pełnię funkcję w zarządzie diecezjalnym, jestem sekretarzem, a w oddziale parafialnym pełniącym obowiązki prezesa.
Szczęść Boże. Ja nazywam się Grzegorz Górbin, na co dzień mąż swojej żony, ojciec trójki dzieci. Jeśli chodzi o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, to na wielu szczeblach, jeśli chodzi o diecezjalny, to jestem skarbnikiem w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Znowu, jeśli chodzi o oddział parafialny przy parafii Świętego Krzysztofa, w ramach którego uczestniczę w spotkaniach KSM-u, to tam jestem po prostu członkiem, tak? Wspieram wspólnotę.
Nazywam się Jędrzej Chryniuk, jestem ze Stargardu Szczecińskiego. Chodzę do starego ogólniaka, do drugiej klasy. W KSM-ie jestem prezesem oddziału w Stargardzie Szczecińskim przy parafii Miłosierdzia Bożego.
Nazywam się Mateusz Famulski. Jestem skarbnikiem w oddziale parafialnym KSM-u. Jestem uczniem pierwszej technikum.
Ksiądz Łukasz Urbaniak, wikariusz parafii Bożego Miłosierdzia w Stargardzie Szczecińskim. Także zastępca diecezjalnego asystenta w Stargardzie, asystent oddziału parafialnego. Dopowiem jeszcze, że też jestem kapelanem miejscowego więzienia.
Nazywam się Paweł Postawa, pochodzę z Stargardu Szczecińskiego i jestem lektorem w parafii Miłosierdzia Bożego.
Ksiądz Piotr Raczyński, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, duszpasterz młodzieży archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, wikary przy parafii świętego Krzysztofa w Szczecinie i katecheta zespołu szkół nr 5 w Szczecinie.
Bardzo cieszymy się, że tak licznie dzisiaj jest reprezentowane środowisko właśnie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. To jest taka reprezentacja, przynajmniej w tych programach, które prowadzimy, jest pierwszy raz. Tym bardziej mamy radość. Również tutaj reprezentujemy, jak widać, wyraźnie środowisko Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Księża pełnią rolę też asystentów w tym środowisku. Dużo kontaktu, dużo doświadczenia z młodzieżą i właśnie dzisiaj z młodymi, z księżmi zapraszamy do tej dyskusji takiej wokół takiego menu duchowego, takiej strawy duchowej, bo chcemy porozmawiać o szeroko rozumianych praktykach religijnych. Nie chcemy dzisiaj w naszej audycji skupić się na jakimś jednym wątku, jakimś jednym aspekcie życia duchowego. Chcemy raczej porozmawiać o pewnej naturze takiej wewnętrznej życia człowieka, o tym Bożym wewnętrznym życiu w człowieku i zapraszamy do takiego właśnie zagłębienia się od strony tego życia duchowego wewnętrznego, które przecież samo się w życiu nie stanie. Tak tytułem jeszcze wprowadzenia, warto zauważyć, że Bóg, kiedy stworzył człowieka, każdego człowieka, którego powołuje do życia, to również nie tylko przed człowiekiem jest ścieżka tego rozwoju biologicznego organizmu, że jest dziecko, rodzi się, przychodzi na świat, rodzice się opiekują, dziecko rośnie, rozwija się, coraz bardziej się samodzielnia. Też jest tak, że Bóg, stwarzając człowieka, zaprosił go do rozwoju takiego intelektualnego, że człowiek poznaje świat, że chodzi do szkoły, uczy się, nabywa kompetencji, uczy się zawodu, studiuje i on później tą wiedzą służy w codziennym życiu, w pracy zawodowej, to także później ta jego to intelektualne rozumienie rzeczy, znajomości rzeczy, umiejętności, które też się nabywa, są później także tym źródłem, które daje człowiekowi też utrzymanie siebie i rodziny i tak dalej. Ale też również oprócz tego aspektu rozwoju fizycznego człowieka, rozwoju intelektualnego, rozwoju emocjonalnego, tak, co jest też niezmiernie ważną rzeczą. My dzisiaj mamy doświadczenie, gdzie wielu ludzi ma problem z takim prawidłowym rozwojem, dojrzałością emocjonalną. To wszystko buduje i tworzy człowieka. I dalej idąc, również Bóg powołuje człowieka do tego, żeby się rozwijał duchowo. Żeby człowiek wewnętrznie, można być sprawnym intelektualnie, można mieć świetne oceny w szkole, doskonale zdane egzaminy na uczelni, można być profesorem z jakiejś dziedziny, wybitnym specjalistą, a życie duchowe człowieka może marnie wyglądać. Może się wiązać to także z jakimś niezrozumieniem w ogóle potrzeby prowadzenia życia duchowego, religijnego. Będziemy dzisiaj w naszej audycji mówili o potrzebie, o roli praktyk religijnych w życiu młodego człowieka. Jak patrzymy na praktyki religijne? Co to są praktyki religijne? Co to jest kult? Bo przecież często też słyszymy i doświadczamy o tym, że różne wydarzenia w życiu Kościoła wiążą się właśnie z kultem. Jak my na to patrzymy? Jakie są tego kierunki, rozwoje? Jakie są owoce dla nas także? Co jest, kiedy w tym uczestniczymy? Czego nie ma? Co tracimy, kiedy tego nie znamy? Czemu jest tak, że jedni ludzie chętnie praktykują życie duchowe, inni od tego uciekają? Dlaczego jednych to interesuje i powoduje, i oni się zachowują w taki sposób, jakby to bardzo im się podobało, jest fajne, oni się w to angażują, a drugi ktoś ma do tego dystans, mówi, że to jest nudne, nieciekawe. O tym wszystkim właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy i do takiej audycji, moi drodzy radiosłuchacze, wszystkich was zapraszamy. Już teraz powoli można się przyłączyć do naszej audycji, tradycyjnie pisząc na Facebooka Czas Wzrastania, tam też jesteśmy. W miarę możliwości, w miarę trwania naszej audycji będziemy przytaczali pewne wybrane wpisy. No i tak właśnie na początku, jak tu jesteśmy. No tak, porozmawiajmy o tym, właśnie będziemy mówić o tym menu duchowym, o tej strawie duchowej, która się dokonuje w ramach praktyk religijnych. Co byśmy chcieli powiedzieć, czym byśmy się chcieli podzielić z radiosłuchaczami, jak my rozumiemy, co są te w ogóle praktyki religijne, praktyki duchowe takiego życia. Co byście powiedzieli? Gdybyście mieli kolegę, koleżankę i komuś powiedzieć dwa zdania, o co tu w tym chodzi, to co byście powiedzieli? Co?
Praktyki religijne to pewna forma wyrażania swojej religijności, tak? Możemy tu wiele, dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat w poprzedniej audycji telewizyjnej jeszcze, wiele możemy takich przykładów praktyk religijnych przytoczyć, od tej podstawowej, jaką jest modlitwa, poprzez uczestniczenie aktywne w tym, co się w Kościele dzieje, czyli czy w Eucharystiach, czy w różnego rodzaju nabożeństwach, tak, poprzez takie...
A no właśnie, może zanim powiem, jak to rozumiemy, to powiedzmy, co my nazywamy praktykami religijnymi, co byśmy wymienili.
Ja może na początku jeszcze tutaj ksiądz wspomniał o tym stworzeniu człowieka i o tej naturze człowieka. Pięknie te sfery ksiądz wymienił, właśnie tą cielesną, fizyczną, intelektualną, emocjonalną i właśnie duchową. I dzisiaj też, kiedy mamy mówić o świecie ludzi młodych, o wierze ludzi młodych, o praktykowaniu przez nich wiary, to też na początku można by było nadmienić ten problem, że część tego młodego pokolenia niejako, może nawet przez jakąś ignorancję niezawinioną, ale niejako nie pamięta o tej sferze duchowej. To z różnych przyczyn to wynika, a przecież my, przychodząc na świat, rodzimy się z tym pierwiastkiem duchowym, takim naturalnym, który gdzieś tam właśnie w pobożności, w praktykach religijnych od małego dziecka jest w nas realizowany. Na początku, wiadomo, są to proste, zwykłe, krótkie modlitwy pacierzowe, ale później to życie duchowe ma się rozwijać. I myślę, że tutaj trzeba by było też zapytać w ogóle o wiarę, tak? O to w młodym pokoleniu, jak to wygląda, tak? Bo czasami brak realizacji tej wiary naprawdę wynika z różnych powodów. Nauczyliśmy się tak czasami sloganowo, że a, bo ta młodzież nasza to taka, a nie inna, a tak naprawdę ona czasami jest Bogu ducha winna. I tutaj myślę, że na początku tej dyskusji trzeba było poruszyć to, że w młodym pokoleniu czasami nie ma tej takiej najprostszej świadomości tego fundamentalnego pierwiastka, z którym przychodzimy jako ludzie, rodząc się, tak, że z natury jesteśmy religijni też, tak? I tu myślę, że w takiej dyskusji powinno też być na to miejsce.
No właśnie, a w czym ta religijność nasza się przejawia więc? W jakich formach, w jakich tych praktykach religijnych, duchowych? Co byście wmieli? Co znacie, w czym uczestniczycie, co wiecie, że jest praktyką takiego życia duchowego, religijnego?
Sama forma modlitwy, czy to różaniec, czy to kompleta, albo cicha rozmowa z Bogiem w samotności, czy adoracja. Każda ta forma rozmowy, spotkania z Bogiem jest w pewnym sensie praktyką religijną. Jest sposobem, w jaki możemy z Bogiem obcować, w jaki możemy z Bogiem przebywać i w jaki możemy Go poznawać, a przez to poznawać samego siebie.
Czyli takie nasze tradycyjne, wyniesione z domu i z pierwszych kateches w ogóle szkolnych, że modlitwa, rozmowa z Bogiem, modlimy się, praktykujemy. A co od tej formuły modlitwy moglibyśmy jeszcze dopowiedzieć, żeby zobrazować, co mamy na myśli?
Właśnie ja chciałbym poruszyć ten temat, że te praktyki to nie ograniczają się też do samej takiej modlitwy w zaciszu, w kościele, prawda, wspólnie, bo są to, można uczestniczyć w praktykach na wesoło, śpiew, tańce, wspólne rozmowy, pogawędki i należy przedstawić młodzieży takie formy praktyk, aby mogli znaleźć coś dla siebie, prawda?
Czyli tutaj może dla niektórych osób być zdziwieniem na przykład, że ktoś mówi, o, tak sądzę, no, że tańce jakąś formą praktyki, ale kiedy patrzymy na liturgię na przykład w kulturach różnych części świata.
No już widzimy, Dawid w Starym Testamencie chwalił Pana Boga tańcem.
Tak, tak, czyli jest jakiś element, tak, prawda, tak, wyrażania.
Co robicie na chwałę Boga, czyńcie, patrząc z tej perspektywy, czy śpicie, czy tak?
Czyli praktyką religijną też będzie to, że uświęcenie naszych czynności, tak, że one na cześć Boga, na Jego chwałę, wszystko właśnie, co robicie, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. I tym sposobem też może bardziej będzie dla wielu ludzi zrozumiałe, że praktyką jest taką znaną przecież dawną, nawet właśnie to, że przed posiłkiem jakaś modlitwa jest, prawda? No, a jakie praktyki jest?
Jeszcze problemem będzie też w młodym pokoleniu to, że właśnie oni chyba tak idą na skróty w tym, że praktyka religijna to się równa jakiś nudny różaniec, że on jest młody, on się powinien wyszaleć, a generalnie Kościół to jest dla starszego pokolenia. I tu jako nawet duszpasterz młodzieży zauważam to, że bardzo często jest tak, że ta młodzież musi dosłownie, jak święty Tomasz, tak? Zobaczyć i uwierzyć, tak? Bo kiedy im się mówi, że tak, w kościele dla ciebie jest miejsce, tak? Jest coś takiego jak duszpasterstwo młodzieży, jest takie miejsce, gdzie ty się możesz zrealizować jako młody człowiek, czasem zgubiony, to jest dla niego takie na początku nie, że to jest w ogóle, że to nie jest jego bajka, jakby to młodzież powiedziała, nie? A myślę, że taki program jak dzisiejszy też jest miejscem, żeby takie rzeczy uwypuklić, pokazać, że właśnie dla młodego człowieka jest miejsce w kościele i to bardzo w szczególny sposób realizowane, nie? Bo czas młodości jest czasem szczególnym i można powiedzieć, że kiedy przebudowuje się ta pobożność, powiedzmy, małego dziecka, ona przerasta w pobożność dorosłej kobiety, dojrzałego mężczyzny, to ten Pan Bóg jest potrzebny jeszcze nawet trochę bardziej, nie? A to jest tak, że czasami jeszcze dyscyplina sakramentów, czyli dobierzmowania, jeszcze my tę młodzież mamy w kościele, A potem, no niestety, to jest takie smutne zdanie, może nie slogan, ale usłyszałem kiedyś takie sformułowanie, że w niektórych przypadkach sakrament bierzmowania to jest takim uroczystym pożegnaniem się młodego człowieka z Kościołem, jeszcze oczywiście w obecności księdza biskupa. Tak?
To... Czyli chodzi o to, że jakby aktywność w praktykach religijnych jest związana z zbliżającym się sakramentem, tak, w życiu młodych ludzi. Tak?
Ale ja zwracam jeszcze na jeden fakt uwagę, że to co ksiądz księża Łukaszu powiedział odnośnie uczestniczenia w tych praktykach i o tej tradycji, do niej jeszcze chciałem się odnieść, że jakby młodzież często patrzy na te wszystkie rzeczy, które są, tak można powiedzieć, codziennością w Kościele, jako rzeczy, które trochę nie rozumie, których tak naprawdę ma jako zastane w pewien sposób, takie od zawsze robione, dziadkowie tak robili, rodzice tak robili, my tak robimy, a jakby odrobina zwrócenia tylko uwagę na to, co znaczą pewne symbole, tak, czy pewne rzeczy, które się mówi, jakby przechodzi krok dalej i pomaga.
Trochę nie odpuszczę tutaj wam w tej audycji tej odpowiedzi na pytanie, jakie praktyki, jakie znacie, o czym mówimy, co macie na myśli, kiedy mówimy o praktykach religijnych, jakie praktyki sami stosujecie, czyli powiedzcie właśnie, wymieńcie po prostu praktyki religijne, co już padło, że jest modlitwa, tak? Padło, że po prostu są jakieś spotkania, jakieś rozmowy, które się z tym wiążą. Dobrze, jakie mamy praktyki religijne?
Moim zdaniem praktyką religijną będzie różaniec. Kiedy spotykamy się w kościele, tak rozważamy różne tajemnice, ale również uwielbiamy Boga muzycznie, śpiewamy na Jego chwałę, ale po tym różańcu rozmawiamy ze sobą o takich bardzo przyziemnych sprawach.
Czyli mamy bardzo jasno powiedzianą formułę, znaną od wielu lat w Kościele, właśnie odmawiania modlitwy różańcowej. Ludzie rozmawiają sami, indywidualnie, odmawiają wspólnie, spotykają się, są również róże różańcowe, tak, żywe różańce. I teraz ktoś więc to świadomie, celowo praktykuje. Co jeszcze się praktykuje? Co jest jeszcze jakie znamy jeszcze praktyki religijne?
Ja na przykład bardzo lubię praktyki religijne związane ze śpiewem, takie jak na przykład nabożeństwo majowe, czerwcowe, godzinki też. Można śpiewać rano na przykład.
No to jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj chyba wielu ludzi młodych, nawet gdyby ich zapytać o nabożeństwo majowe, czy gdzieś w szkole na katechezie zadać na quizie takie pytanie, co to jest, o co chodzi, to mogłoby wielu nie, ale to jeszcze nie wiedzieć, ale to jeszcze do tego wrócimy. Czyli nabożeństwa, takie praktyki, nabożeństwo majowe.
Ja się wtrącę z taką praktyką życia. Śmiech wywołuje wielokrotnie rozmowa, bo też jestem katechetą w zespole szkół numer 2 w Stargardzie, tak zwanym ekonomiku. I tam katechizuję młodzież. I generalnie, kiedy jest w ogóle próba rozmowy o praktykach religijnych, jak tutaj mamy podczas audycji, no to Kościół, wiara równa się msza. Tak? Jedyna praktyka, jaką zna młodzież, to jest msza. I on pójdzie na majowe i powie, że była msza, pójdzie przez przypadek na różaniec, powie, że był na mszy, łącznie z tym, że jak przykład z życia wzięty. Już nie będę mówił, że to jeden z ministrantów, ale przyszedł okres Wielkiego Postu i on przyszedł na gorzkie żale, po czym się rozebrał i chciał iść do domu. A ja się mówię, ja się go pytam po nabożeństwie gorzkich żali, a ty byłeś dzisiaj na mszy świętej? On mówi, no przed chwilą. Czyli to też my musimy być ostrożni, bo my rozróżniamy te praktyki, a młodzież wszystko wrzuca do jednego kotła, nie? Czy on był na mszy świętej, czy on był na gorzkich żalach, czy on był na litanii do Matki Bożej, on był w kościele na mszy, nie?
Czyli o wszystko tym. To samo, bo się było w kościele.
Tak, tak. I w kościele jest tylko msza, nic więcej. Nic więcej.
Ja chciałbym powiedzieć, że praktyki religijne według mnie możemy podzielić na takie dwie grupy. Może trochę to dziwnie zabrzmi, ale obowiązkowe i dodatkowe, prawda? I jeżeli chodzi tutaj o dzisiejszą młodzież, to dużo osób właśnie się ogranicza tylko do tych obowiązkowych, na które właśnie muszą przyjść, niedzielna msza święta, a jeżeli nawet pójdą na coś dodatkowego, gorzkie żale, różaniec, wydaje mi się, że to też było obowiązkowe, to była msza święta, uważam, że dzisiejsza młodzież po prostu zamyka się. Nie ma perspektywy rozwijania się dalej.
W sensie duchowym. Tak.
Czyli jest. Mówisz tutaj też bardzo wyraźnie właśnie o tym, że wprowadzasz ten wątek, są takie praktyki, które dla chrześcijanina są czymś, co jakby wynika z jego bycia chrześcijaninem i staje się to w pewnym sensie jego obowiązkową praktyką, czyli trudno sobie powiedzieć, że jesteś okej chrześcijaninem, dobrym chrześcijaninem, dojrzałym chrześcijaninem, jeżeli pewnych form praktyk religijnych u ciebie w ogóle nie ma. Tak? Czyli mamy to, co jest potrzebne, obowiązkowe, konieczne, takie wynikające z bycia chrześcijaninem i są te, które ja z własnej potrzeby indywidualnej mogę jeszcze sobie dalej praktykować, kontynuować. Czyli co? Co byśmy jeszcze wymienili?
To socjologia kultury, religii bardzo ściśle to podkreśla, że takimi praktykami religijnymi jest po pierwsze chrzest, Eucharystia,
sakrament,
bierzmowanie, tak. Sakrament małżeństwa i do tego dochodzi sakrament pokuty i pojednania.
Bo nie ma takiej sytuacji, żeby sakrament stał się sam bez aktywnego angażowania się człowieka, prawda? Nie ma tak, że po prostu sakrament sobie przyszedł, nikt nie wiedział, nikt nie słyszał, nikt nic nie zrobił. Jest jakaś określona praktyka religijna. Sakrament spowiedzi, określona praktyka religijna, w trakcie której coś się dzieje, tak? Sakrament małżeństwa, bierzmowania, określona praktyka religijna, coś się po prostu dzieje. To nie jest tylko, prawda, zewnętrzny znak i koniec, tylko tam się coś w wymiarze duchowym po prostu dokonuje. Tak?
Albo powinno dokonać.
Czyli albo można tak, wyciągając taki wniosek, że no, młodzież, która nie przeżywa w żaden sposób swojej wiary, nie praktykuje w sposób świadomy czy nieświadomy, no to jest w jakimś takim, nie wiem, określić by to można było, przeżywa jakąś taką swoją duchową śmierć, bo Jezus w pewnym momencie mówi, nie, że wiara nasza bez uczynków martwą jest, tak? Chociaż wiadomo, że no, łaską jesteśmy zbawieni, tak? Ale teraz kwestia naszego życia, tak? I tutaj ja bym jeszcze poszedł w taką stronę, żeby spróbować w tej audycji, w jakiejś takiej dyskusji znaleźć jakieś takie, nie wiem, propozycje, czy możliwości, czy rozwiązania, jak tym ludziom pomóc, żeby właśnie z tej duchowej śmierci jakoś ich pobudzić, nie? Jak do tego doprowadzić.
Zanim zagramy, posłuchamy, chwila przerwy, zostawiam pytanie. Jakie znacie praktyki religijne? Jakie w waszym otoczeniu widzicie, że ludzie stosują? Te bardziej takie zauważalne, może też to ukryte? Może radiosłuchacze mają doświadczenie jakichś praktyk religijnych bardzo głęboko rodzinnych, domowych, zakorzenionych mocniej w rodzinie, ciekawych, może nie dla wszystkich bardzo znanych? Dzielcie się, mówcie, będziemy rozmawiać. Jakie znamy praktyki po utworze będziemy kontynuować? Zapraszamy, posłuchajcie.
A mogą się dzielić nasi słuchacze na Facebooku Czas Wzrastania. Zapraszamy serdecznie wszystkich słuchaczy. A już niedługo będą otwarte dla wszystkich, szczególnie młodych, o to chodzi, telefony nasze. Ale wcześniej Michał Król i Ty jesteś światłem.
Co mówisz do mnie? Nie chcę pomylić dróg. Chcę iść za tobą wiernie. Wiem, że nie zgubię się. Masz dla mnie to najlepsze. Wiem, nie zawiedziesz mnie. Chcę ufać ci zupełnie. Rozpraszasz cały mrok przede mną. Już nie nastanie noc. Stoję przed tobą tu. Słucham, co mówisz do mnie. Nie chcę pomylić dróg. Chcę iść za tobą wiernie. Wiem, że nie zgubię się. Masz dla mnie to najlepsze. Wiem, nie zawiedziesz mnie. masz cały mrok przede mną. Już nie nastanie noc. Ty jesteś światłem, które świeci dla mnie. Twoje słowa mówią, jak mam żyć. Światłem jesteś ty. To twoją wolę chcę wypełniać zawsze. Wiedz za tobą, ile starczy sił. Będę iść za tobą, krok za krokiem, dzień po dniu. Jezu, jesteś drogą, niech prowadzi mnie twój duch. Będę iść za tobą, krok za krokiem, dzień po dniu. Jezu, jesteś drogą, niech prowadzi mnie twój duch. Jesteś światłem, które świeci dla mnie. Twoje słowa mówią, jak mam żyć.
Moi drodzy, dziękujemy za wpisy. Mamy już kilka osób, które komentują, dopowiadają. Piotr pisze, moje menu dla duszy jest takie, że jestem ministrantem od 16 miesięcy i służę do mszy świętej innych nabożeństw parafii świętego Andrzeja Boboli w Kostomłotach koło Kielc. Fajnie, bardzo serdecznie dziękujemy. Tak za chwilę będziemy jeszcze przytaczać następne, ale o jakich praktykach religijnych mówimy? Piotr wspomniał, on służy do mszy świętej innych nabożeństw, tak? Co jest, jakie jeszcze praktyki religijne możemy stosować? Co powiemy?
Znaczy, może ja bym powiedział właśnie też o tym służeniu, bo tak naprawdę dla mnie służba liturgiczna odmieniła moją wiarę, odrodziła ją, mógłbym powiedzieć, bo kiedyś też byłem takim, że tak powiem, podpieraczem ściany w kościele i no praktycznie moja wiara była martwa.
Czyli można powiedzieć, że pokazujesz, że służenie w kościele na Eucharystii do mszy świętej to nie jest tylko kwestia czynności fizycznych, że się coś przynosi, coś podaje, coś zabiera, tylko że to jest coś głębiej, tak?
No tak.
I jak byś to powiedział?
Znaczy dzięki właśnie służeniu tak naprawdę zrozumiałem, co się dzieje w kościele, o czym jest mowa, tak? I no dzięki temu wszystkiemu udało mi się jakoś wrócić do kościoła, poznać naprawdę tą fajną stroną.
Czyli zaangażowanie się w taką służbę ołtarza przyprowadziło do ciebie do osobistej, głębszej relacji z Panem B. Dokładnie. I ożywiania wiary.
Dokładnie tak.
Tak, służenie, bycie właśnie tak włączonym w liturgię jest to praktykowanie życia religijnego, duchowego, tak. Co jeszcze byście podali za przykłady? Co jakieś?
Moją taką ulubioną formą właśnie praktyki religijnej jest na przykład adoracja. Jest to obcowanie z Bogiem w Najświętszym Sakramencie, taka cicha rozmowa z Nim we własnym sercu. Jest to wspaniałe uczucie, szczególnie kiedy można jeszcze śpiewać na cześć Pana w gronie ludzi młodych. Często organizowane są takie właśnie spotkania. jest to fantastyczne przeżycie, wszystkim serdecznie polecam.
No ale mówisz, że to lubisz, że tak dalej. Ktoś by powiedział, no tak, jest Najświętszy Sakrament, ktoś siedzi w ławce, jest kompletna nuda, cisza, nic się nie dzieje, a ty mówisz o tym, że ty to lubisz, że to jest fajne.
Właśnie to nie jest nuda, ani to nie jest cisza, to jest właśnie dialog. To jest dialog człowieka z Bogiem, spotkanie, kiedy ja pytam, a on mi odpowiada, ale odpowiada w ciszy naszego serca. Nie mówi bezpośrednio, tylko mówi właśnie w tej ciszy. W tej ciszy można go usłyszeć.
Jakich jeszcze praktyk religijnych chcecie powiedzieć?
Ja, tak jak mówiłem, bardzo lubię takie wspólne wyjazdy, spotkania i nawiązując właśnie do tego, niedługo odbędą się w naszej diecezji archidiecezjalne Dni Młodych. 1, 2, 3 maja w Barlinku. Serdecznie zapraszam wszystkich młodych. Będzie ponad 1500 osób. Ale takie Dni Młodych odbywają się także w innych diecezjach. Dlatego warto poszukać...
Ale to co to? To jest jakiś festyn? Co to jest? To
Święto Młodych. To jest przeniesione z Niedzieli Palmowej. Od lat odbywa się to w weekend majowy tak zwany. I to właśnie jest takie fajne ścieranie się tego, co światowe, z tym, co powiedzmy tak po prostu kolokwialnie kościołowe, tak? Bo ksiądz organizuje jakiś wyjazd na jakiś ADM. Mówię, no tak, tak. I masz tam 60 propozycji warsztatowych, jesteś od rana do wieczora zajęty, są punkty wspólne, jest i adoracja, jest i msza święta. A kiedy to jest? 1, 2, 3 maj? Nie, majówkę tam mam zaplanowaną, nie? Ale jak to wygląda w statystykach? Kiedy ruszaliśmy z tą formą takich też zajęć dodatkowych w formie warsztatów, to pierwsze takie zorganizowane Dni Młodych 9 lat temu zgromadziły bodajże 700 czy 800 osób, a już w ubiegłym roku osiągnęliśmy cyfrę 1600. Czyli jednak ten świat ludzi młodych zaraża siebie nawzajem, tak? Jedni pojechali, wrócili, zachwycili się, a niektórzy mi potrafili powiedzieć nawet, proszę księdza, bo ADM to taka trochę choroba jest i ja już na nią zachorowałem.
Tutaj nasz kolega pisał z Kielc. Kiedyś w radiu, jak byliśmy właśnie w Kielcach, mieliśmy audycję, to jeden z dziennikarzy nas przestrzegał, żeby nie mówić skrótu KSM, a myśmy nie wiedzieli, o co chodzi, przecież my jesteśmy katolickim stowarzyszeniem młodzieży. A oni tam
Krajowa Spółdzielnia Mleczarska.
A oni właśnie Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. I tak mi się teraz tym ADM-em tutaj przypomniało, że to znaczy, ale ADM to znaczy
to są archidiecezjalne Dni Młodych. ADM, tak. Diecezji Szczecińsko-Kamiennej.
Czyli taki skrót bardzo interesujący, tak, czyli remontujemy, ale tak, naprawiamy, opiekujemy się czymś. Co jeszcze?
Bo ja chciałem przekazać właśnie taki motyw, że archidiecezjalne Dni Młodzieży są same w sobie praktyką religijną, ale tam również możemy doświadczyć wielu innych, tak jak mój kolega wcześniej wspomniał, nabożeństwa, msza święta.
Czyli mówicie o tym, że praktyki religijnej nie należy tylko spostrzegać, że jestem w domu, jestem w parafii i po prostu wychodzę z domu i idę do mojego parafialnego kościoła, że ta przestrzeń życia religijnego, tego praktykowania życia religijnego wykracza jakby też geograficznie poza moją szkołę, poza moją parafię, tak? Czyli na co jeździcie?
Poza moje miasto.
Poza moje miasto. W czym bierzecie udział? Bo wielu młodych ludzi jakby słyszało, że ma gdzieś jechać, bo są jakieś religijne wydarzenia, jakieś praktyki, to niby co to jest, o co tu chodzi, prawda? Tak czy nie? Jak to widzicie?
Wielu osobom może też takie wyjazdy kojarzą się tylko i wyłącznie z tym, że to są jakieś pielgrzymki i będzie trzeba może iść czołgać się na kolanach do Częstochowy.
Tak, i będziemy wszystkie cztery części różańca odmawiać, bo pielgrzymka to jest tylko i wyłącznie modlitwa, modlitwa, modlitwa. A tutaj też dzisiaj mówimy o tym, przecież już to wybrzmiało.
To nie jest tylko i wyłącznie modlitwa, to jest także zabawa, bo młodzi ludzie się spotkają i wiadomo, młodzi ludzie lubią się bawić. Tak więc też właśnie przez tą zabawę modlimy się, tak naprawdę.
Jakie jeszcze praktyki religijne znacie?
Moją była taka ciekawa i to jest taka przygoda tak naprawdę jeszcze od czasów dziecięcych, że zaczynałem być ministrantem, to jest spotkanie z Pismem Świętym, słuchajcie, czytanie tego Pisma Świętego. I to od zawsze gdzieś tam było i w pewnym momencie pamiętam, że na pewnym etapie powiedziałem takie postanowienie, że jak zarobię pieniądze większe, to wydam to i kupię sobie właśnie Pismo Święte. Tak? I tak było. I czytanie tego Pisma Świętego, tak naprawdę analizowanie tekstów i w ten sposób poznawanie Boga, tak? No bo tam jest wszystko napisane, słuchajcie, taka książka. życia.
No, tak? Ale właśnie czytanie takie to jest praktykowanie religijne?
No,
czy to...
Jeśli ktoś czyta nie dla samego czytania, tylko czyta, no, analizuje i pewne refleksje z tego wyciąga, tak? Bo można Pismo Święte przeczytać jak książkę historyczną, tak? I popatrzeć na fakty, że był sobie tam jakiś Mojżesz i Abraham i mieli syna tak naprawdę, tak? Jeden czy drugi. Więc jakby to nie z tej perspektywy. Czytanie, analizowanie, wyciąganie pewnych wniosków, ale też odkrywanie przez to czytanie Boga, tak? I tego, co ten Bóg mówi, w jaki sposób działał, tak? I wszystkiego z tym związanego. Ja lubię czytać, analizować, tak, poznawać. Nawet to, co wspominałem w audycji telewizyjnej, tak naprawdę kupiłem sobie audiobook nagrany. Dużo czasu jeżdżę i spędzam w samochodzie, żeby słuchać na co dzień, więc tak naprawdę praktykować nie trzeba tylko i wyłącznie siedząc w domu czy w kościele, ale teraz już technologia nam pozwala na to, żebyśmy mogli praktyki religijne, tak jak czytanie Pisma Świętego, czy w tym przypadku słuchanie, tak, robić mobilnie.
To znaczy, ta nowoczesność bardzo pomaga, bo ja też mam wielu młodych ludzi, którzy na przykład zalogowali się gdzieś tam na jakieś katolickie strony, dostają SMS-a z fragmentem Pisma Świętego na każdy dzień, albo jakieś krótkie rozważanie dotyczące Ewangelii z dnia. Czyli mamy też świat ludzi młodych, pobożnych, którzy nawet w taki bardzo nowoczesny sposób odnajdują się. I nas, księży, to na przykład czasami też zaskakuje, że no, ja na przykład nie wiedziałem kiedyś tam, że jest jakaś specjalna strona, z której przychodzi SMS z fragmentem Pisma Świętego, a dzięki tej młodzieży ja też sobie takiego SMS-a zamówiłem i to jest takie fajne, takie obcowanie ze Słowem Bożym. Ktoś powie, no tak, bo wy to już macie w tej komórce cały świat, nie? Ale jak ta komórka stała się, że tak powiem, nieodłącznym towarzyszem twojego życia, to dlaczego w niej nie ma nie być też rzeczy Bożych? Tak,
wbrew pozorom, brewiarz też na komórkę sobie ściągnąłem, żeby nie nosić ze sobą całej książki tak naprawdę. Tak,
tak? To jest fakt. Brewiarz też można
i
tak
przerwie, odmawiać. W przerwie tak naprawdę jakiejś chwili można się zatrzymać i szybko jutrznie, czy tam nie szpory odmówić. No trwa to 15 minut tak naprawdę.
Tutaj to, żebyśmy się dobrze rozumieli, bo padło przed chwilą też stwierdzenie, taka zabawa, tak? Że też można jakby w praktykach religijnych poprzez taką zabawę. Jakby się to wyjaśnili? Bo dzisiejszy człowiek, gdyby miał słyszeć, że są jakieś zabawy w praktykach religijnych, że jest jakieś bawienie się praktykami religijnymi, to jeden będzie bardzo poważnie na to patrzył, drugi będzie z dozą jakiegoś może nawet humoru. O co by tutaj chodziło? Jakby się to pokazali? No, bo ty mówisz o Piśmie Świętym. Na przykład ja osobiście też wiele jakby form takiego praktykowania religijnego poprzez zabawę z Pismem Świętym. O, na przykład ma to dla mnie pewną formę taki bardzo głęboko sympatyczny, ale także o ogromnej wartości duchowej, można powiedzieć, praktyka religijna, która dla mnie tchnie leciutką taką zabawą, tak? Otóż na przykład Radio Maria ma rozdawane takie cytaty, można sobie otrzymać, prawda?
Tu że na każdy na dole
dzień
widzieliśmy.
Sobie mogę wybrać, czy tam na jakiś czas, na miesiąc, taki na dzisiaj do przemyślenia, bierze się odpowiednią kartkę, nawet można sobie wycinać tam te cyferki. Bardzo, jak ja to zobaczyłem, jak Radio Maria to rozprowadza, wśród ludzi zachęca do takiego czegoś, bardzo mi się to spodobało, ale jednocześnie miałem skojarzenie z taką bardzo sympatyczną, miłą taką akcją, tak? Że to jest takie i to jest właśnie to zachęcenie, żeby w różny sposób.
Ale to chyba o to chodzi, o tym rozmawialiśmy, o tej tradycji, o której wspominał ksiądz Łukasz i do której wrócimy, że młodzież często postrzega Kościół jakie coś takie zastane, tak naprawdę coś, co kiedyś ktoś zrobił, tak. Ale wbrew pozorom nie, tak naprawdę. No i mszę świętą dla młodzieży można zrobić tak, że ona będzie pewnego rodzaju formą zabawy i włączyć ten taniec, o którym ksiądz pytał wcześniej, księży Zbyszku, tak, i inne formy aktywności, w ramach których możemy w sposób młodzieżowy,
czy
trochę
codzienne nowoczesny. Czytanie Pisma Świętego albo jakiś jeden, a może tak, jeden cytat, jedno zdanie codziennie sobie z Pisma Świętego. Będzie to praktyka religijna?
Oczywiście.
Tak, będzie. Co jeszcze byście powiedzieli o praktykach religijnych? Jakie znacie? No jakie widzicie, że są w
świecie? Na pewno spowiednictwo. Rekolekcje szkolne, rekolekcje indywidualne. Kierownictwo duchowe. Modlitwa w ciszy. To nie tylko adoracja przy Najświętszym Sakramencie, ale można zamknąć się w pokoju i wyłączyć zupełnie wszystkie odbiorniki, telefony i po prostu medytować, zostać samemu z własnymi myślami i z Panem Bogiem.
Przy okazji użyłeś tutaj takiego słowa, które dla świata młodych zaczyna być też niebezpieczne, z czym się spotkałem, bo użyłeś słowa medytacja. No i tutaj...
Jeszcze dodam kontemplacja.
No, kontemplacja. Ty mówisz oczywiście, tylko tu musisz dodać chrześcijańska, bo pamiętaj, że jesteśmy też tak trochę, odważnie to powiem, zatruwani jakąś kulturą wschodu I znam młodzież, która zaczyna się bawić jakąś tam medytacją świata, medytacją, wiesz, obcej nam kultury zupełnie. A co jest ciekawe, na zadane pytanie do tej młodzieży, czy ty wiesz, co to jest medytacja chrześcijańska, to są duże oczy.
Ale od razu yoga, to wiadomo.
Słucham?
Ale jak jest, pojawia się słowo yoga, to wiedzą, medytacja.
Tak, yoga wiedzą i medytacja jest kojarzona z jogą i to jest takie niebezpieczne, żeby tutaj nie namieszać ludziom młodym, to od razu trzeba jasno dopowiedzieć, że medytacja chrześcijańska właśnie opiera się na czytaniu Pisma Świętego, jak to kiedyś pięknie na rekolekcjach usłyszałem, otwierasz Pismo Święte i te litery i ten tekst, w który się wczytujesz, to jest twoje lustro, tak?
Coraz bardziej widać też, jak przegląda się informacje, jakieś zaproszenia, ogłoszenia, to, że coraz więcej też ludzi wyjeżdża, żeby sobie praktykować takie życie duchowe, religijne, do różnych klasztorów na kilka dni, żeby się przyłączyć do mnichów, żeby sobie tak pomieszkać tam kilka dni, pomedytować, pobyć, tak, taka duchowa odnowa, tak,
ja mogę
tak?
Powiedzieć
takie własne, duchowe spa.
Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ co prawda posługuję jako kapłan w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, ale pochodzę z diecezji łódzkiej, dokładnie z przepięknego miasta fabrycznego, miasta Łódź. I do Częstochowy miałem około 100-120 kilometrów, czyli bardzo blisko. I zawsze jak potrzebowałem trochę wyciszenia się i potrzebowałem takiego oddechu, to takie rekolekcje właśnie sobie robiłem, takie indywidualne. Na weekend do Częstochowy, wujek, który był jest w zgromadzeniu braci szkolnych, to miałem też możliwość noclegu, ale taka chwila zatrzymania się, oderwania się zupełnie od całego tygodnia, miesiąca, tego, co ciągle mnie otaczało. I to było bardzo, bardzo, bardzo fajne i bardzo budujące i mnie kształtowało wewnętrznie. Myślę, że do tego powinniśmy pomału też wracać, a jak nie, to kontynuować.
Czyli mówimy tak, o różnego rodzaju formach modlitwy. Mówimy o sakramentach, mówimy o pielgrzymkach, mówimy o rekolekcjach, mówimy o Eucharystii, o mszy świętej, o liturgii. Mówimy o różnych nabożeństwach majowych, gorzkich żalach. Mówimy o formach pobożności, praktykach religijnych wynikających z bycia chrześcijaninem, uczestniczenia wspólnie z całą jakby właśnie wspólnotą chrześcijańską. Ale mówimy też o tych praktykach moich, gdzie każdy sobie może też odnajdywać sam siebie jakby. Może znajdywać sobie własną ścieżkę takiego rozwoju duchowego, religijnego. Może także w jakiś sposób bardziej, mocniej się angażować w bardzo konkretną praktykę religijną, która go bardziej wchłania. To jest jakby jego ścieżka, jego droga takiego duchowego, wewnętrznego rozwoju. Dobrze, ale teraz tak, powiedzmy, są praktyki religijne. Wachlarz, widzimy, jest długi. Gdyby nawet wrzucić sobie w internecie hasło gdzieś tam praktyki religijne, różne doświadczenia, przeżycia, spotkania, w czym można uczestniczyć, co można robić, pewnie będzie długo i można by wiele wymienić, ale myślę, że z radiosłuchaczami mamy wspólne, dobre pojęcie, o czym tak naprawdę rozmawiamy. I
pojawił się dobry komentarz, Rafał napisał na naszej stronie na Facebooku. Moim zdaniem praktyką religijną jest każde działanie człowieka mające na celu spotkanie z Bogiem lub jego chwalenie. Forma praktyki nie ma znaczenia, liczą się intencje, myśli, jakie człowiek ma w tej chwili. Pozdrawiam.
No właśnie, dziękujemy za ten wpis i pójdźmy tropem tego wpisu. Po co są praktyki religijne? Pan Bóg, w ogóle kult religijny, w którego przecież włączone są praktyki religijne. Właściwie to po co to jest?
Takie pytanie się od razu nasuwa, czy Pan Bóg potrzebuje tych naszych modlitw?
No właśnie, co wy na to?
Ja myślę, że praktyki religijne są bardziej dla nas, nie dla Pana Boga. Pan Bóg nie potrzebuje tego.
No ale co Pan Bóg mówi z nieba? Co wy tam robicie? Na co mi to weźcie? Dajcie sobie.
Nie, Pismo Święte mówi, że nasze hymny pochwalne niczego mu nie dodają. Tak? No, wszechmogący.
Tak. Ale to nie jest tak, że jak my rozpoczynamy modlitwę, to w niebie wyłączają wszystkie głośniki, żeby nas nie słyszeć, żebyśmy nie przeszkadzali?
Idą spać.
Nie proszę księdza, bo jak będziemy tą drogą szli w tej audycji, to jeszcze przekonamy naszą młodzież, że, bo jest taka tendencja też, że mam wrażenie czasami, że ludzie zaczęli robić Panu Bogu łaskę, że Go kochają. że mają dla niego czas, że się do niego modlą, że do niego idą w niedzielę. Oni idą albo z takiego niezrozumienia, z jakiegoś dziwnego obowiązku, albo wręcz dosłownie z łaski, nie? A to powinno być zupełnie odwrotnie, bo tu chodzi o nasze uświęcenie, o nasze zbawienie i o nasze dojście do nieba, tak?
Też wiara bez uczynków jest martwa, czyli jak zaprzestaniemy praktyk religijnych, to może przestaniemy też wierzyć.
No dobrze, ale po co te... Co Pan Bóg, jak on patrzy na te praktyki nasze religijne? No bo Pan Bóg... jaka jest jego rola w tym wszystkim? Jak my do niego... Jaki kierunek my do niego przyjmujemy w tej kwestii?
Ja mogę się powiedzieć, nie ja, co Pan Bóg myśli, bo tego to do końca nie wiem tak naprawdę, co ja na ten temat
ciekawe,
myślę.
Ciekawe, no. Jeszcze przed audycją się wydawało, że wiesz wszystko, co on myśli. No.
Nie, ja bym w życiu sobie taki komentarz nie pozwolił, księże Zbyszku. Ale to jakby... Dla mnie to są te dwa kierunki. Pierwszy, tak naprawdę w kontekście tych praktyk religijnych, to co o czym mówił ksiądz Piotr, tak naprawdę. Pewien moment zatrzymania się w tym codziennym biegu, tak? Takiego wyciszenia i zwrócenia uwagi na Boga, bo w pewnym momencie zwróćmy na to uwagę, my żyjemy, jesteśmy gdzieś tam zajęci swoimi sprawami i często to wszystko, co jest takie duchowe, przemija nam, bo jesteśmy bardzo pochłonięci doczesnością, tak? Ja to mam sam dla siebie i dla mnie niedzielna msza święta, czy zatrzymanie się na modlitwie jest naprawdę takim momentem, okej, odrywam się na chwilę tak naprawdę i zastanawiam nad tym, co jest trochę wyższe, tak? No bo jakby głębia i po co tak naprawdę, tak? To pytanie bardziej, po co żyje człowiek, tak to by wyszło w tym kontekście, tak? No celem ostatecznym dla nas jest zbawienie i ten kierunek jedyny. Tak, no jakąś drogę musimy obrać.
To czyli przez to, celem tych praktyk tak religijnych to krótko mówiąc jest co?
No i dla mnie?
No w ogóle nie ma dla mnie.
A, w kontekście szerokim.
No w ogóle tak. Co to jest? No,
może te praktyki to jest coś, co dał nam Bóg, żebyśmy my poprawili siebie.
Dokładnie, takie narzędzie do pracy nad sobą. No
to, wierzę w życiu.
Ale co znaczy poprawić siebie? To no jestem jak samochód, który pojechał na przegląd z ogniwem.
Tak, trochę. Trzeba to naprawić. No bo jest kwestia taka, że my żyjemy w wolności, tak? I jest wolna wola. Wybieraj, tak? Idziesz ścieżką zbawienia czy potępienia i wybieraj. Święty Paweł, nie? Raz wybrawszy, codziennie wybierać muszę. I teraz jest kwestia tego, że te wszystkie praktyki, to bogactwo, ten cały skarbiec, który ma kość, w praktykach tych religijnych, to są właśnie jakieś możliwości. Tu od razu ja pójdę w takie porównanie, nie? Bo w tych praktykach religijnych to ja jestem tak trochę jak w supermarkecie z koszykiem. Tak? I są takie praktyki religijne, które nazwę chlebem, masłem, mlekiem, jajkiem. Ja kupuję je codziennie. Tak? To jest moja modlitwa poranna, wieczorna, moja Eucharystia niedzielna, tak? Ale w tym dużym supermarkecie, tak, jest tak duża ta oferta tego wszystkiego, że ja wchodzę i kupuję dwie tabliczki czekolady, tak, ale wejdzie na przykład Jędrek i on sobie kupi, nie wiem, proszek do pieczenia, bo sobie babkę cytrynową chce upiec, tak? I to trzeba wszystko przełożyć obrazowo na to, że każdy z nas realizuje się inaczej, tak? I po to są te praktyki, żebyśmy się stawali życiowo lepsi, żeby dojść ostatecznie do tego zbawienia, nie? Nie wiem, czy się zgodzicie z tą koncepcją tego supermarketu, z tymi praktykami religijnymi, ale ja tak trochę to postrzegam.
Ja bym na to trochę jeszcze uprościł, tak naprawdę, bo patrzmy na to z takiego fizycznego punktu funkcjonowania człowieka. Jeśli ktoś jest sportowcem, tak, to ten sportowiec musi włożyć mnóstwo pracy i mnóstwo godzin w to, żeby osiągnąć ten swój cel. Kiedyś miałem przy okazję uczestniczyć w takim całodziennym spotkaniu z Leszkiem Blanikiem, który jest tak, złotym medalistą. Słuchajcie, on opowiadał o tym przez 3 godziny do kilkunastu osób, jaką pracę musiał włożyć w to, żeby dojść do tego medalu, ile przeszkód miał tak naprawdę, ile musiał poświęcić. I w życiu duchowym tak naprawdę nic się nie weźmie samo z siebie, bo my przez osmozę nie przyswoimy tego, co znaczy być dobrym, złym i w jaki sposób funkcjonować tak naprawdę w świecie. A tutaj ta praca, którą musimy włożyć, to te praktyki religijne, które pozwalają nam być takim narzędziem do tego.
Ja myślę, że tu trzeba też jasno powiedzieć, żeby nie było nieporozumienia jakiegoś. Jasno trzeba sobie powiedzieć, że praktyki religijne, kult religijny, z jednej strony Bogu nic nie dodaje, bo On jest absolutny i doskonały, a z drugiej strony te praktyki religijne, one mają jakby finalizować się, mają owocować zbliżeniem się mnie, nas do relacji z Bogiem. Tu chodzi o zbudowanie tej bliskiej więzi między Bogiem a mną, żebym ja był bliżej Boga. Czyli praktyka religijna to nie jest coś, co ma jakby samo w sobie sprawić, że na przykład ja będę lepszy, że ja będę grzeczniejszy, tylko że to jest droga do tego, żeby być bliżej Boga, tak? Że to jest ta ścieżka właśnie, nie? Ale zanim dalej zagramy, posłuchamy, a zastanawiamy się i teraz porozmawiajmy i radiosłuchaczy prosimy, zastanówcie się, jak w waszym życiu praktyki religijne zbliżają was do Boga, pomagają wam, czy wam się to nie udaje, jak przeżywacie, czy dzięki praktykom religijnym jesteście bliżej Boga, czy też właściwie mamy to pytanie otwarte. Zapraszam.
A piosenka, która jest przed nami, to Szalony z miłości, zespół Profetes. Przypomnę, że ten zespół będzie gościł na Wielgrzymce Młodych 30 maja na Jasną Górę, oczywiście organizowanych przez Radio Maria.
Najważniejszy moment, urodziłeś się. Pierwszy oddech, pierwszy krzyk, otworzyłeś oczy swe. Na ręce biorą cię, wymawiają imię twe, ale wiedz to Bóg, obdarzył życiem cię. Nie żyjesz sam, masz rodziców swych. Miłość, wiarę i szacunek przekazują ci. Mama, tata uczą cię, czym kierować w życiu się. Ale wiedz to Bóg, przez nich kocha cię. Czas, zakochujesz się, to jest właśnie ta osoba, chcesz ją spędzić życie swe. W kościele mówisz tak, z tłą ręce łączą się, ale wiedz to Bóg, błogosławi miłość tę. Zranienie, płacz, czasem trapią cię. Bezsens życia, monotonia, grzech dobija cię. Ktoś się skrzywdzi, przebacz mu, ty zraniłeś, napraw to. Bóg odpuści grzechy ci, jest miłosierny. Szalone z miłości, darmowej miłości do ciebie Bóg wzywa cię, byś szedł, aby miłość wynieść. Szalone z miłości.
No tak, kontynuujemy nasze rozważania. Moi drodzy, co praktyki religijne mi dają? Co one mają na celu? Co one sprawiają? Do czego prowadzą? Czy one są takie więc ważne? Bo przecież ze względu na cel one muszą mieć swoją wartość, a nie ze względu na to, tylko jaką mają formę, tak? Co jest celem więc tych praktyk religijnych, o których mówimy tak licznie?
Ja może jeszcze nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi księdza Łukasza o supermarkecie. No, praktyki religijne są takim wielkim supermarketem, w którym możemy łatwo się zgubić, ale musimy odnaleźć w nim produkty, które nam będą pasować, prawda? Możemy wziąć jakieś produkty na próbę, jeżeli nam się nie spodobają, możemy je zostawić, ale możemy zacząć je kupywać częściej, dzięki czemu nasze ciasto będzie lepsze, będzie smaczniejsze. I praktyki religijne są właśnie tymi produktami, dzięki którym nasza wiara będzie lepsza, będzie mocniejsza. I należy to przyjąć przede wszystkim ze świadomością i zrozumieniem tego.
Wy pochodzicie z jakichś rodzin handlowych, kupieckich?
Nie, to było takie proste skojarzenie tylko.
No tak, ale...
Mateusz chciał dopowiedzieć.
Tak. Czyli ja rozumiem, że tu chodzi o pokazanie, że każdy człowiek może w tych praktykach religijnych znaleźć właśnie te i takie, swoje własne też, które w jakiś sposób szczególny on się w nich odnajduje.
Któremu odpowiadają.
Któremu odpowiadają.
O, dzisiaj nawet w komentarzach nam towarzyszy Paweł Piotr Mendel i do naszej rozmowy wplątał świętego Ignacego z Loyoli nawet, słuchajcie. Pisał tak, że Ignacy był to zwykł zwalniać ze wszystkich praktyk duchowych swoich synów, oprócz sakramentów, systematycznej refleksji nad sobą w obliczu miłości Boga, czyli zwalniał ich ze wszystkich modlitw, ale nie odpuszczał im codziennego 15-minutowego rachunku sumienia.
Kolejna praktyka religijna, rachunek sumienia, tak? Wiemy, co ma być efektem rachunku sumienia. Mamy stawać się lepsi. A po co lepsi? Żeby co, lepsze wyniki robić jakieś?
No nie, no to co powiedzieliśmy, celem ostatecznym jest zbawienie, tak? Mamy siebie uświęcać przez te praktyki religijne, stawać się coraz doskonalszym, coraz lepszym trochę świadkiem tak naprawdę, tak, Boga i siebie w tym przypadku rozwijać, tak? No bo ten główny cel jednak tych praktyk religijnych to jest nakierowanie na Boga i na to, żebyśmy realizując te praktyki właśnie nie wykonywali ich tylko i wyłącznie mechanicznie, tak? Tylko jakby widząc ten cel na końcu, że to, co robimy, nie ma być pustym wykonaniem i przyjściem do kościoła i odstaniem, tak, w na mszy świętej, no ale ma coś zmieniać w naszym życiu, tak? Powodować, tak jak ten rachunek sumienia tutaj wspomniany, pewną refleksję nad samym sobą, tak? Nad własnym życiem, ale też za tą refleksją powinna i zmiana.
Ważne jest chyba to, żeby rozumieć, że praktyki religijne, nawet te, które są obowiązkowe, jak my to mówimy, pamiętaj, dzień święty święcić, obecność na Eucharystii w niedzielę, że to nie jest coś, co trzeba statystycznie tylko spełnić, tylko tam się musi coś duchowo wewnętrznie wydarzyć. Tam się musi coś dziać. To nie jest kwestia fizycznej tylko obecności, fizycznej praktyki, tak?
Ale w meritum dzisiaj nam na sercu najbardziej leży praktykowanie przez ludzi młodych, tak? I teraz no, zadajemy sobie te pytania, do czego im te praktyki, bo bardzo często w szkole, kiedy patrzę na poszczególne klasy, to są momenty, gdzie widzę taką straszną duchową pustynię, pustkę, tak? Ja próbuję z nimi o czymkolwiek rozmawiać, a oni dosłownie jak w Piśmie Świętym, nie? Mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. I teraz, no mówię, mamy powiedzieć sobie do czego, a z drugiej strony spróbujmy może też, no jesteśmy tutaj, jest nas kilka osób, dlaczego właśnie część tej młodzieży jest taka, a nie inna, nie? Że oni nie praktykują, tak? Bo mamy powiedzieć, do czego nam są potrzebne. To już wyraziliśmy, tak? Powiedzieliśmy o sposobach, o różnicach, a jeszcze właśnie jak to zrobić? Znaczy, dlaczego właśnie tak jest, że część tej młodzieży jest w ogóle nie zainteresowana tym życiem religijnym?
Może
nie?
Dlatego, że młodzież nie widzi tak naprawdę. Znaczy widzi w kościele właśnie to, co wcześniej było powiedziane, że jest tak sztywno i że to jest dla nich nudne i niezrozumiałe, ale też właśnie jest taki problem, że w wielu wypadkach nie ma takiej osoby, która pokazałaby im, tą taką stronę Kościoła, która nie jest taka sztywna. Nie jest właśnie taka ciężka.
Ja myślę, że to nie jest też kwestia nieświadomości. Wydaje mi się, że ludzie młodzi wiedzą, że Bóg jest im potrzebny, że Bóg z nimi jest, ale to jest też kwestia pewnego rodzaju buntu, tak? To jest wiara stała się teraz niemodna dla ludzi młodych i oni często odrzucają Boga ze względu na strach, że ich rówieśnicy ich wyśmieją, że nie będą tolerancyjni wobec nich i to też jest duży problem dzisiejszego świata.
A nie wydaje wam się, że na przykład kiedy jest powiedzmy msza święta niedzielna, jest więcej ludzi w kościele, jeżeli są uroczystości religijne, Eucharystia publicznie odprawiane, gdzie przychodzą czasami całe wielkie tłumy wielotysięczne, to że człowiek młody też może mieć taką pułapkę, taką tendencję do uważania, no jestem jednym z 10 000, no to jaka ta moja relacja osobista z Bogiem w tym czasie? Ja jestem jakby kolejnym z tłumu, który tworzy tę zbiorowość, tą masę, tak? Że się gdzieś jednak gubi tą moją relację osobistą z Bogiem.
Ale od razu wtrącę się, że przecież jeden też z fundamentów, filarów jakiejś wiary, od momentu Chrztu Świętego Pan Bóg zna mnie po imieniu. I od początku, od małego dziecka na katechezie, to gdzieś tam się przewija. Pan Bóg zna ciebie po imieniu, tak? Dla Niego nawet nieważne jest twoje nazwisko. Jego to nie interesuje, jak ty masz to nazwisko. W momencie Chrztu Świętego wpisał twoje imię do Księgi Życia i próbuje ciebie nieść w swoich dłoniach. Od razu, kiedy duszpasterzuję młodzieży, bardzo często, kiedy się jej przyglądam, kiedy muszę ją ocenić, muszę od niej wymagać, takie stare opowiadanie mi się przypomina, jak to młody chłopak zbuntował się przeciwko Bogu, nie? Mówi, Panie Boże, Ty tak mnie kochasz, Ty się mną tak opiekujesz, to może udowodni mi, że to tak jest, pokaż, ja chcę widzieć Twoje stopy na piasku, kiedy będziemy szli po pustyni i żeby te 4 ślady wyraźnie były odbite na piasku, aż dojdziemy do oazy. Ja dojdę do tej oazy i wtedy będę wiedział, że Ty przez każdy trud, przez każdą burzę, pustynia jest trudna, Ty jesteś koło mnie. No i oczywiście idą, on się co chwilę nerwowo ogląda, liczy, 1, 2, 3, 4 stopy, 1, 2, 3, 4, nie? I w pewnym momencie budzi się w tej oazie, i patrzy, że ta ścieżka to jest tylko 2 odbite stopy. No i zaczyna się w nim, tak, umawiałeś się ze mną, będziesz mnie prowadził, będziesz mi towarzyszył, zobacz jaki ty jesteś, a nawet tej krótkiej podróży przez pustynię ze mną nie wytrwałeś. A Pan Bóg tylko krótko powiedział, nie? Głupta się, byłeś tak słaby, że w połowie drogi to cię po prostu wziąłem na ręce i do tej oazy przyniosłem, nie? I żeby, jak to, dlaczego ta młodzież nie widzi tych rąk Bożej opatrzności, że ten Pan Bóg ich niesie przez to życie, że w tej ich codzienności ich dźwiga, towarzyszy im, tak? A mamy taki ogrom, właśnie taki, dlaczego ta młodzież...
Czy pierwszą przyczyną może jest to, że ona jest bardzo zagubiona. Pracując z ludźmi młodymi, patrzę, jak oni, mając tak wiele, jest im dane ze współczesnego świata, że zaczynają się gubić. Co mają wybrać? Taki telefon, taki film, matematyka, polski, sport. Wszystko jest ważne, wszystko jest najważniejsze. Kiedy pracuję, uczę sportowców, też kandydatów na piłkarzy Pogoni, jak oni to siebie nazywają, to jak wychodzą do szkoły o 6 rano, to nie wracają do domu czasem 21-22. I poznać teraz, próbować wejść w praktyki religijne, to co ja im zawsze mówię, odmów chociaż chwała Ojcu, zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, ale żeby ta modlitwa była regularna, abyś nie zatracił tego, co jest najważniejsze, żebyś nie zatracił siebie w tym wszystkim.
Zanim przejdziemy do telefonów, to bardzo proszę, żeby radiosłuchacze przygotowali sobie coś do pisania, jakiś długopis, kartkę. Za chwilę podamy numery, na które zachęcamy, by zadzwonić, porozmawiać z nami, podzielić się. Za chwilkę, zanim podamy, to powiedzmy jeszcze tak. Jesteście w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Jesteście w stowarzyszeniu, w organizacji. I w ogóle ta organizacja, to już tak się słyszy, tak bardzo sucho administracyjnie, bym powiedział, coś się organizuje, coś się tworzy, ale też jest właśnie to wspólnota, środowisko młodych ludzi, którzy działają z księżmi asystentami, tak jak obecni księża, obecni tutaj w studio. To jak u was wygląda te praktyki religijne, ten kult religijny? Jak to wygląda w waszym środowisku młodzieżowym, tam gdzie po prostu jesteście, jakbyście tak pokrótce to przybliżyli?
Przede wszystkim u nas jedno słowo, to najważniejsze słowo, to wspólnota. Tak jak ksiądz wcześniej powiedział podczas mszy, że możemy się czuć jako ten jeden z wielu, jaka to może być nasza relacja z Bogiem. A ja właśnie myślę odwrotnie. My dzięki temu, że jesteśmy razem, jest nas kilkanaście osób, kilkadziesiąt w tym kościele, razem się modlimy i nie tylko, to nam pomaga, że jesteśmy ze swoimi rówieśnikami. Pomaga nam to w relacji z Bogiem, pomaga nam się do Niego zbliżyć. I dzięki temu, że jest nas tam właśnie wiele, nie jesteśmy sami, możemy zachęcać kolejne osoby do tego, aby wzięły w tym udział. Możemy kogoś przyprowadzić na spotkanie i pokazać mu, zachęcić do tego, aby również praktykował religijne.
Dobrze, ale element Eucharystii jest jakby reprezentatywny dla wszystkich grup, wspólnot, środowisk, bo to jest takie centrum życia duchowego Kościoła, ale powiedzcie, co w samym stowarzyszeniu, w waszych młodzieżowej wspólnocie, wymieńcie jakie elementy, jak u was wygląda właśnie przeżywanie w praktykach religijnych.
Czy ja myślę, że same spotkania cotygodniowe, które się odbywają w każdym tygodniu, co tydzień, mogą być praktyką religijną. Rozmawiamy na tych spotkaniach na różne...
W Szczecinie kiedy macie spotkanie?
W Szczecinie na osiedlu Bukowym mamy spotkania w piątki o godzinie 19.
A my w Stargardzie spotykamy się we wtorki o godzinie 19.
O, to w parafii Świętego Krzyża też we wtorki.
No dobrze, a spotykacie się, rozmawiacie, modlicie się.
To jest kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej.
Nawet Pismo Święte czytamy.
Poprzez Pismo Święte, katechizm Kościoła Katolickiego,
czyli taką lekturę soborowe. Też przerabiacie.
Tak, to jest kształtowanie też dojrzałości chrześcijańskiej poprzez poznanie tego bogactwa, jakie Kościół nam daje.
Czy możemy mówić, że studiowanie katechizmu to jest praktykowanie takie trochę
też
religijne?
Też.
Oczywiście, że tak.
Ja od jakiegoś czasu przyjąłem taki trochę, można powiedzieć, klucz, kształt tych spotkań w KSM-ie, że staramy się, by w pierwszy wtorek miesiąca była to msza święta, w drugi wtorek miesiąca to zawsze adoracja, trzeci wtorek to taka jakaś katecheza, czy ciekawy temat, dyskusja, a w czwartym tygodniu, co prawda nieco miesiąc dochodzi do skutku, ale sami sobie wybieramy jakiś ciekawy, treściowo film i w jednej z salek sobie, prawda, rzutnikiem go puszczamy. Takie też luźne, młodzieżowe spotkanie. I powiem, że no, jak to w dzisiejszym świecie, są tacy, którzy pojawiają się tylko wtedy, jak jest film wyświetlany i też jako asystent muszę z tym żyć, że ich nie ma wtedy, kiedy jest bardziej pobożnie, no ale cóż.
No ale w KSM-ie no, mamy ten cały zakres praktyk religijnych, które my wymienialiśmy, bo i się wspólnie modlimy i robimy adorację i nawet organizujemy koncerty, słuchajcie, tak więc i czytanie Pisma Świętego i formacja. Jest mnóstwo tych aktywności, które robimy, takich, które są dostępne tak naprawdę.
Czyli też widać wyraźnie, że jest grupa młodych ludzi, która wspólnie uczestniczy w pewnych wydarzeniach duchowych.
Nawet je tworzy na rzecz parafii, co jest ciekawe tak naprawdę, czyli nie tyle, że uczestniczy, ale prowokuje to, żeby jeszcze inni mogli w nich uczestniczyć szerzej poprzez organizację, oświetlanie, granie na gitarze. Słuchajcie, ja się nauczyłem grać na gitarze.
Dobrze, moi drodzy, zapraszamy radio słuchaczy, podamy numery telefonów do studia. Podajemy, tak, Polska Północna, kierunkowy 56-655-2355, Polska Południowa 56-655-2356. W naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200. Z zagranicy kierunkowy do Polski, później do radia 48-56-655-2333 lub 48-56-655-2333. 655 23 66. A i gdyby ktoś mógł ze Stanów Zjednoczonych, Kanady do nas się także dołączyć, to właśnie te numery podobne, przy czym kierunkowy 011 48 56. Także, moi drodzy, zapraszamy. Zachęcamy, jak widzicie praktyki religijne, jak widzicie potrzebę ich stosowania, może jakie macie z tym trudności, może podzielcie się świadectwem, jak też te praktyki stały się czymś, do czego ktoś powrócił, bo przecież te znamy przypadki, że ktoś praktykował, przestał praktykować, jak z tego dołka wyjść i dalej będziemy właśnie rozmawiali, co możemy zaproponować, do czego możemy zachęcić, co możemy uczynić też dla kogoś drugiego, by mu pomóc w jego życiu religijnym, i po utworze wrócimy do tematu.
A przed nami New Life M i Przemień mój czas.
Zaczynamy.
Bardzo prosimy, mamy telefon na antenie, halo.
Dobry wieczór, Jacek z tej strony.
Witamy, Jacku.
Cześć, Jacek.
Jacek, 35 lat, akurat jestem trochę w podróży. Jak sobie cieszę się, że trafiłem na waszą audycję. Chciałem się włączyć do tej rozmowy. Jest rozmowa na temat właśnie tych praktyk religijnych. Cieszę się, że tutaj rozmówcy, goście audycji, jak i tutaj prowadzący poruszyli ten temat właśnie tych praktyk religijnych. I cieszę się, że w taki sposób to rozwinęliście ten temat, bo na początku myślałem, że po prostu trzeba praktykować różne rzeczy, chodzić do kościoła, msza i tak dalej, różne sakramenty i na tym się skończy, tak? Cieszę się, że to jakoś tam się rozwinęło. Chciałbym trochę powiedzieć trochę mojego świadectwa takiego, mojego doświadczenia. Ja mam taką praktykę u siebie w życiu, że ja się nawróciłem w 2000 roku. I coś ciekawe, że jak się nawróciłem, bardzo Bóg coś wlał w moje serce, to się działo, że chciałem bardzo ludziom mówić o Bogu. Kiedy miałem już to wielkie pragnienie w sercu, zacząłem ludziom mówić o tym, że właśnie chodzić do kościoła, zwłaszcza, że Bóg chce was jakby ubogacić tym, że wy będziecie w sakramentów, jak będziecie korzystać z sakramentów, że to będzie tak okej, okay, fajnie. I rzeczywiście jest to bardzo ważna rzecz i rzeczywiście bardzo cenna. No, nie da się jej jakby wykreślić z życia religijnego. Natomiast zauważyłem, że ludzie, do których jakby się zwracałem, oni patrzyli na to troszeczkę podejrzliwie, wręcz niektórzy zaczynali, jak to powiedzieć, byli zniechęceni trochę. Od razu mówili, nie interesuje mnie i tak dalej. Natomiast zauważyłem, że kiedy zacząłem im mówić, albo przynajmniej zacząłem pomagać im rozpalać ich do miłości do Boga, w sensie takim, że mówiłem im o Bogu, Jezusie, tak? Że mówiłem im Ewangelię, co jest dla nich zrobił. Że na przykład, że to, że Bóg nam dał Biblię, w którym jest wiele rzeczy dobrych napisanych, tak? Na przykład 10 przykazań. Że Bóg patrzy na nas też pod kątem 10 przykazań. To sprawia, że jeżeli człowiek patrzy przez taki filtr 10 przykazań, widać, że jesteśmy niedoskonali, tak? I zaczynałem ludziom pokazywać to o Boga w ten sposób, że On też patrzy na nas w taki sposób, tak? Ale że z drugiej strony Bóg jest miłością i że nawet to, że jesteśmy gdzieś tam, pobłądziliśmy, to jednak Bóg wyciągnął do nas rękę przez Jezusa Chrystusa, tak? Że Bóg chce nas uratować, tak? Chce nam pomóc, nie chce nas zgnieść, zdołować i tak dalej.
Przepraszam, że tu wejdę trochę w słowo, ale mamy tutaj, widzę dwa takie dobre, ciekawe, myślę, wątki, że tak. Z jednej strony jest osoba, która daje świadectwo innym, że się nawraca, że odkrywa Boga w swoim życiu, że tutaj się coś wydarzyło, a z drugiej strony ta sama osoba nie jest obojętna na sytuację innych osób. I to, co tutaj teraz słyszymy, bardzo fajnie, to jest powiedziane właśnie, że my nie jesteśmy obojętni, nie możemy być obojętni i pomagamy również innym, by odkryli potrzebę właśnie tych zmian w swoim życiu, wejścia w coś, czyli z jednej strony też lepszego rozumienia Pana Boga, a z drugiej strony, jak tutaj z tego telefonu rozumiemy, też, żeby oni podjęli się tego wysiłku praktyk we własnym życiu, prawda?
Tak jest, tak jest.
Fajnie, my zaraz tutaj dziękujemy bardzo za ten telefon, serdecznie Jacku, bardzo dziękujemy. My będziemy jeszcze tutaj się chcieli odnosić tutaj do pewnych rzeczy, bo też mamy takie pytanie i to bardzo dobrze, że się pojawia ten telefon, pojawi się, bo tak, co my
czy
możemy...
Mogę jedną rzecz tylko dodać, tak zauważyłem, że jeżeli się rozpali ludzi do Jezusa, to jakby te resztę, na przykład sakramenty i uczestnictwo we mszy świętej i tak dalej, innych nabożeństwach, jak przychodzi z czasem i to wtedy nie jest jakby puste, tak? Nie jest to odbębnione, tylko jest to w głębi z nas, tak? Mm-hmm. Także tylko to chciałem dorzucić.
Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. pozdrawiamy. To jest też tak, że właśnie z czasem, bo to, co znaczy z czasem? Też człowiek potrzebuje do czegoś dojrzeć, tak? To praktyki duchowe, religijne, to nie jest coś gotowiec jakiś, teraz, który realizujemy, tak samo jak spożycie posiłku, jesteśmy głodni, zjedliśmy, poszliśmy dalej, tylko po prostu my jednak też dojrzewamy do pewnych praktyk religijnych, tak? Ale idźmy tym tropem, że są też ludzie, którzy mają problem z praktykami religijnymi.
No właśnie, ja postawiłem takie pytanie wcześniej, dlaczego młodzież nie chce praktyki? Tutaj nawet widzę w komentarzach na naszej stronie na Facebooku, że Ola ze Szczecina, konkretnie z Warszawy chyba, odpowiada na to pytanie. Jak patrzę na swoje życie wiarą w szkołach, życie wiarą w szkołach nie jest propagowane. Na Wigilii na przykład jest demokracja, czy czytać Pismo Święte. Młodzież słucha mediów i jest mało mediów, które mówią prawdziwe informacje. Media tylko piszą o złych księżach, a jest o wiele więcej księży, którzy naprawdę są dobrzy, pochylają się nad człowiekiem i dopowiada, że ona rozumie, że przez praktyki przybliżamy się do Boga. Spotkania takie jak KSM uczą nas, co można zmienić w swoim życiu, jak zmienić siebie przez kontemplację Bożego Słowa za pomocą osób, które poznajemy podczas takich spotkań. Czyli z jednej strony...
Pozdrawiamy Olę w takim razie.
Tak, serdecznie, ona jest ze Szczecina i nas słucha, super. Ale tutaj jest ta odpowiedź, nie? Tylko, że mam taki problem, że czasami staję przed młodzieżą i jest taki mur nie do przebicia. I tutaj, tak jak to się no, w takich, takich powiedzeniach, nie? Prośbą, groźbą, śmiechem, grzechem i dochodzę do takiego momentu, kurczę, nic już nie działa, nie? Oni chyba Pana Boga nie potrzebują, nie? A jednak gdzieś tam dalej żyję nadzieją, że każdy z młodych ludzi znajdzie tą swoją drogę do Boga i znajdzie tę praktykę religijną, która go po tej ścieżce Bożej poprowadzi.
No ale tak jak Jacek wspominał w swoim telefonie, na początku nie było łatwo, tak? Bo ludzie dziwnie na niego patrzyli. On wprost to powiedział tak naprawdę, tak? Że ludzie dziwnie na niego patrzyli. Wiecie, ja sam na początku swojej drogi gdzieś tam rozwoju w strukturach KSM i większego uczestnictwa w kościele też tego doświadczyłem tak naprawdę. Patrzcie, to ten, co tam do kościoła chodzi, tak? No bo to tak jest.
No ale jakbyście próbowali właśnie pomóc osobie, czy zachęcić osobę, która ma jakiś taki kryzys duchowy, czy nie czuje potrzeb praktyk religijnych, nie stosuje ich. I teraz jakbyście widzieli możliwość nawiązania kontaktu z tym kimś, żeby mu pomóc w tej kwestii.
To są dwa osobne aspekty tak naprawdę przez poruszył, bo pierwszy to taki, kto nie czuje, czy nigdy nie doświadczył tak naprawdę, drugi, który doświadczył, ma kryzys, bo są trochę inne, inne przestrzenie do zagospodarowania tak naprawdę, tak? W przypadku tej...
No i co byście proponowali?
Dobrą opcją jest właśnie przykład, danie przykładu.
Świadectwo.
Tak jak nasz rozmówca telefoniczny mówił, że on opowiadał ludziom o Bogu, on zarażał ich tym boskim pierwiastkiem, tym ciekawością.
Ale gdzie mają widzieć wasze świadectwo praktyk religijnych, jak z wami nie są w kościele, z wami nie są na pielgrzymce, z wami nie, jak oni mają mieć jakie świadectwo?
Pan Jacek na początku powiedział właśnie, że na początku widział tylko sakramenty, niedzielną mszę świętą i na tym się kończyło. Myślał, że jest wszystko okej. I tutaj właśnie chciałbym trochę opowiedzieć o sobie, gdzie przyjąłem najpierw chrzest święty z rąk rodziców.
Wrócimy do tego wątku, bo mamy kolejny telefon i bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus. Mam na imię Ula. I mam pytanie, co zrobić, jeśli na przykład osoba w rodzinie, na przykład są dwie osoby nawrócone, ale reszta osób, na przykład mam siostrę młodszą, która ma 17 lat i czuję, że ktoś narzuca jej modlitwę i tak dalej. Im bardziej jest narzucane, to tym bardziej ona się oddala, nie przyjmuje, ucieka od tego, nie chce, proszę, się trochę nie chce przyjmować, nie chce nawet iść do kościoła, czy nie chce być kontrolowana. Co zrobić wtedy? Co zrobić, żeby ją przybliżyć do Pana Boga, a nie właśnie tym...
Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć na antenie radia właśnie tutaj.
Pozastanawiamy
tak,
się nad tym.
Pozastanawiamy się, spróbujemy odpowiedzieć, bardzo proszę.
No ja od razu odezwę się, że to nie jest mi obce w duszpasterstwie ludzi młodych, bo przytoczę sobie taki przykład. Pamiętam, to kilka lat temu było.
właśnie taka nastolatka, lat 18, trochę odwrotna sytuacja, bo tutaj słyszę, że tę twoją siostrę no to jakby przymuszają do pójścia do kościoła, a tu natomiast sytuacja odwrotna. Rodzice, nazwijmy to, tacy letni katolicy, niekoniecznie nawet niedzielni. No a dziewczyna gdzieś tam znajduje miłość do Chrystusa, relacje, buduje to na spowiedzi, na mszy świętej. No dochodzimy do Wielkiego Postu, ona rano była na mszy świętej, po południu wychodzi z domu z książeczką do nabożeństwa, bo idzie na gorzkie żale. Tę książeczkę ojciec zabiera jej z rąk, a matka stwierdza, że dziecko, ty do żadnego zakonu nie pójdziesz. No i dziewczyna dostaje karę w postaci jakiegoś tam aresztu domowego, bez telefonu, bez internetu, bo chciało dziecko pójść na gorzkie żale. Znaczy to jest...
Taka obawa konsekwencji jakichś wyobrażonych sobie... Tak.
Ale tutaj jest sytuacja zupełnie inna. Ja myślę, że osoby takie mające 17 lat, o, zresztą są takie z nami tutaj w studio, może też się za chwilę wypowiedzą, ale ja bym chyba trochę próbował uspokoić ten przymus, dać jej nawet taką tą dozę wolności. Młodość ma do tego prawo. Ja mimo tego, że jestem księdzem, wcale nie byłem święty w liceum ogólnokształcącym i mogę się, bijąc we własne piersi, przyznać, że z tą niedzielną Eucharystią też bywało bardzo różnie, bo były rzeczy ważne i ważniejsze. Może nie powinienem się do takich rzeczy przyznawać.
Teraz jest co niedzielę w kościele?
Zawsze jestem w niedzielę i w dzień poprzedni też przy ołtarzu, tak. Ale myślę, że twoja siostra potrzebuje takiego, nawet powiedziałbym, odpoczynku, bo ja podejrzewam, że ona może nawet być zmęczona takim osaczeniem tego takiego przymusu, nie, tam, bo tam jej wsadzają te szpile, nawróć się, albo pójdziesz do piekła pewnie, a jeszcze jakieś takie pewnie rodzinne układy, bo to zawsze z mamusią, z tatusiem, no nie wiem, nie powiedziałaś do końca wszystkiego, ale dajmy jej trochę czasu, bym powiedział w ten sposób, niech ona sama spotka Chrystusa, niech ona go znajdzie, niech ona pozwoli się Chrystusowi wziąć za rękę i przyprowadzić do kościoła. Tak bym chyba z doświadczenia lat pracy z młodzieżą ubrał to w słowa. Będę pamiętał w modlitwie o tobie, o twojej siostrze.
Jeżeli chodzi o praktyki religijne, to wydaje mi się, że mamy sytuację nierzadko taką, iż nie ma właściwego rozumienia praktyk religijnych, właściwego rozumienia konkretnej praktyki religijnej.
Właśnie to chciałem powiedzieć.
No, proszę bardzo.
Że tak jest, że często też nie rozumiemy, nie wiemy, o co chodzi, tak? To, o czym mówiliśmy na samym początku. Coś jest dla nas obce, tak jak w przypadku tutaj może siostruli, coś, co do niej nie dociera albo nie jest dopasowane formą w kontekście odbioru, to może porównać do teatru albo do obrazu. Czasem patrzymy na obraz, ktoś się nim zachwyca, a ktoś mówi, kurczę, to jest zupełnie, ja nie wiem, o co chodzi, tak? Mi się to w ogóle nie podoba, tak? A tutaj jakby i ta forma, i to niezrozumienie może sprawiać, że jakby im bardziej ktoś stawia mnie przed tym obrazem, mówi patrz, ja mówię, im bardziej patrzę, tym bardziej nie widzę tak naprawdę i to pewien opór może powodować.
Ja
tak?
Myślę, że też jeszcze tutaj rozmawiając o siostrze Uli, my musimy pamiętać, że każdy młody człowiek wyraz obciążony niesie ze sobą negatywny komunikat, ale nie mówię tego w sensie negatywnym, ale każdy z młodych ludzi jest obciążony też swoim towarzystwem i to zależy, jacy są jej najbliżsi koledzy, koleżanki. Może oni właśnie weszli na ten etap, że Kościół jest BB i że nie, że nie, że my się nie nadajemy, bo to jest, mówiąc ich językiem, takie nie trendy, nie? A tutaj dzisiaj młodzież, no to lubi w grupie być takiej, gdzie to wszystko jest okej, fajnie, uśmiechamy się do siebie, czy z Panem Bogiem, czy bez, nie? I myślę, że trzeba po prostu czasu. Na pewno Ula, módl się za siostrę też.
Nie? Wiara jest pewnym procesem. To nie jest tak, że to, co też ciągle powtarzamy i odkrywamy na początku Wielkiego Postu. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. To nie jest tylko raz nawracam się i koniec. Nawracamy się, ciągle szukamy, przemieniamy i chcemy być lepsi, chcemy coraz bardziej przybliżać do Pana Boga. Ale jeżeli nawet gdzieś jest to zatracenie i pustka, która pojawia się brakiem Boga i brakiem wiary, to stawiać pytania, szukać, czytać. Człowiek może stanąć w miejscu, może się rozwijać, pójść krok dalej, ale może też może się cofnąć.
I myślę, że można też dopowiedzieć, Uli, że żeby skończył się taki nacisk na jakąś praktykę religijną, ale tak, ale żeby też była spokojna rozmowa, żeby to nie był temat tabu, zamknięty, nie? Nawet na takiej luźnej zasadzie, to co dzisiaj chociaż ze mną o tym trochę porozmawiasz, nie? Jak tam u ciebie duchowo?
I no to może być trudne, co tutaj ksiądz proponuje tak naprawdę, księże Łukaszu. Ja raczej sugerowałbym takie lekkie, jakby to tak jak czegoś, nie wiem, przyzwyczajamy się do czegoś, czy poznajemy, to poznajemy powoli, nie od razu na głęboką wodę tak naprawdę, tylko najpierw może jakieś fajne zaangażowanie w spotkanie takie półzobowiązujące, tak jak my gdzieś tam poprzez swoje działania w KSM-ie przyciągamy taką młodzież, która jest trochę dalej, tak?
Najpierw mówimy robimy... Mówimy tu o tym, zastanawiałem się nad konkretnym też przypadkiem, ale pewnie on nie jest przecież odosobniony pojedynczy.
No tak,
ale mówimy tutaj o młodej dziewczynie, tak? A wy dziewczyny, co wy na to? Jak to powinno być? Jaki kierunek byście widziały? Co uważacie, można by było zrobić, żeby komuś GMU pomóc odkryć?
Czy ja słyszałam kiedyś o takim małżeństwie, w którym jedna osoba chodziła do kościoła co niedzielę, może nawet częściej, i to była żona, a mąż był w domu i ta żona nawet nie zachęcała męża, żeby z nią chodził. I w końcu kilka dni przed śmiercią mąż postanowił, że pójdzie razem z żoną do kościoła, bo jej świadectwo, takie ciche świadectwo właściwie, zachęciło go do tego, dało mu do myślenia może też.
Moim zdaniem ta siostra Uli powinna też poznać kogoś, kto jest w tym samym wieku i kto pomoże jej wejść w to. Ja na przykład miałam tak, że spotkałam dziewczynę, która chodziła na KSM, zabrała mnie, żebym zobaczyła, co to jest. I można też powiedzieć, że od razu tak jakby rzucili mnie na głęboką wodę, bo pojechałam na archidiecezjalne Dni Młodych. I wtedy tak właściwie zobaczyłam, że oni tam śpiewają i tańczą, gdzie ja to uwielbiam. I tak naprawdę później stwierdziłam też, że mogę rozwijać przez to swoją pasję. Ale nikt mnie do tego nie zmuszał, czyli poszłam na jedno spotkanie, na drugie, na trzecie, aż w końcu spodobało mi się to i zaczęłam też namawiać inne osoby, zaczęłam im pokazywać tak naprawdę, co możemy robić, żeby tego Boga poznać i pokochać.
Na przykładzie ludzi mamy, naszego oddziału, mamy mnóstwo ludzi, którzy przyszli na nasze spotkanie i już więcej się na nim nie pojawili, ale są też tacy, którzy przyszli raz, zrobili sobie przerwę, przyszli drugi, trzeci, aż w końcu zaczęli regularnie przychodzić sami z własnej woli lub zachęceni przez znajomych.
I my też przyjdziemy z własnej woli do dalszego wątku, ale teraz odbierzemy telefon, tak? Zapraszamy, mamy kolejny. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja tak przysłuchuję się dyskusji, tak chciałabym trochę właśnie może fragment takiego mojego świadectwa złożyć, bo tak, no, mam, myślę, że mam coś do powiedzenia w tym temacie. Powiedzmy, ja tak odwróciłam się, powiedzmy, od grzechu, mając 24 lata i właśnie osobą, która mnie do tego pociągnęła, był teraz już mój mąż, wtedy kolega. I co ja uważam, że jest bardzo ważne właśnie w tym, żeby pomóc komuś, kto powiedzmy nawet jest negatywnie nastawiony do kościoła, tak jak ja byłam swego czasu, to właśnie przede wszystkim świadectwo i takie też nie narzucanie niczego, tylko bycie po prostu przy drugiej osobie i takie też miłość, wydaje mi się, mogę to nazwać miłością, bo mój mąż właśnie był osobą głęboko wierzącą i praktykującą i co mnie bardzo poruszało w momencie, kiedy właśnie byłam tak negatywnie nastawiona do Pana Boga i do Kościoła, to on nigdy w momencie, kiedy jeszcze był moim kolegą, nie wiem, nie namawiał, nie narzucał, tylko ja po prostu przyglądałam mu się. On w trudnych sytuacjach zawsze kierował swoje kroki do kościoła. Później, jak już byliśmy narzeczeństwem, gdzie ja jeszcze też byłam na tym etapie takim tego pierwszego nawracania się, no było mi powiedzmy trudno, a on nigdy nie wymagał, nigdy, były rozmowy różne na ten temat, ale bardziej z racji chęci bycia z nim po prostu zaczęłam uczęszczać do kościoła, bardziej żeby mu towarzyszyć niż z zainteresowania mszą świętą. I stopniowo gdzieś w końcu pojawiła się spowiedź święta, która w moim przypadku uważam była takim moim początkiem i później już właśnie regularna spowiedź bardzo mi pomogła. Znowuż teraz to ja często mam okazję dawać świadectwo. Uważam, że to jest bardzo trudne, że tutaj muszę być też bardzo pokorna, co nie zawsze wychodzi, ale uważam, że tak mówi moje doświadczenie, że dużo cenniejsze jest niż mówienie, niż opowiadanie, zachęcanie, podrzucanie różnych rzeczy, bo też to teraz ja często to czynię, a widzę, że często wzbudza to w ludziach bardziej zniechęcenie niż tak, jak ja chciałabym ich do tego zachęcić. Wydaje mi się, że przede wszystkim miłość wobec tej osoby, którą chcemy zachęcić, modlitwa i własny przykład. To jest takie moje zdanie na ten temat.
Cierpliwe trwanie takie.
Sam fakt
tak,
bycia.
Tak, właśnie.
Być obok, tak, tak, tak.
Bardzo dziękujemy za ten głos, za ten telefon.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy serdecznie. Te piękne takie świadectwo tej dojrzałości, takiego też czerpania impulsu, takiego wzbudzenia życia duchowego dzięki właśnie drugiemu człowiekowi, kiedyś jakiemuś tam znajomemu, później narzeczonemu, a ostatecznie komuś, kto został małżonkiem. Bardzo, bardzo to piękne świadectwo jest i to jest też o tyle piękne świadectwo, że przyjęło się, że to kobiety tak działają, prawda? Że to tak mężczyzn tak, a tu jednak też jest ważne, że to mężczyzna też właśnie musi mieć uporządkowane to życie religijne, duchowe, od którego ma coś płynąć, ale w tym telefonie jest jeszcze jedna myśl, która trochę mnie tak zainspirowała do takiego zatrzymania się. Otóż, co słyszeliśmy? Że no, nasza radiosłuchaczka, tak? ale to, że ona poszła do kościoła, nie, że potrzebowała być na Eucharystii, na mszy świętej, tylko chciała być z nim, przy tak. nim, ale to zaczęło skutkować takim zastanawianiem się, nasiąkaniem i tak dalej. Czyli, żeby odkryć piękno praktyki religijnej, która na początku może się wydawać nudna, nieciekawa, jakaś byle jaka, co tu właściwie się dzieje, tu nic nie ma, sucho i nudno, to jednak to też jest dowód na to, że ktoś nie rozpoznał tej praktyki religijnej, bo przecież jeżeli inni coś czynią, robią, to muszą w tym znajdywać coś pięknego, dobrego, jakąś satysfakcję. I tu jest takie wskazanie bardzo konkretne, że człowiek, żeby coś odkrył, to musi tam być. Jeżeli człowiek ma pewną praktykę religijną u siebie rozwinąć, poznać, zobaczyć ją głębiej, bliżej, to musi ją zacząć stosować. Jeżeli ja chcę odkryć mszę świętą, Eucharystię, jej piękno, to ja muszę na niej być. Po prostu nie ma możliwości, żeby wejść w praktykę religijną, odkryć jej piękno i nie stosując. A więc też do tych zniecierpliwionych, myślę, taka zachęta jest tutaj ważna, że jeżeli ktoś ma taką posuchę życia duchowego, taki jakby nie czuje potrzeb praktyk religijnych, to mimo wszystko niech spróbuje i później powie, że jak to widzi, jak to odbiera. Nawet sam przykład KSM-u. Ja miałem taką sytuację kiedyś na kolędzie, że młodego człowieka zaprosiłem do KSM-u, czy też w szkole po katechezie. Mówił, KSM to nie dla mnie. Ja mówię, ale skąd wiesz, że nie dla ciebie, jak w ogóle nie wiesz, co to jest? Po prostu, a mi się wydaje, że to jest właśnie coś dla ciebie. Przyjdź, zobacz, bądź, umówmy się. Przychodzisz na pół roku i po pół roku, jak ci się nie podoba, to rezygnujesz.
To długo kazał mu się ksiądz przyglądać.
Ale słuchajcie, kilka osób tak się zdecydowało i zostało. No bo jak podjąć decyzję,
kiedy ja nie wiem, o czym ja mówię. Pielgrzymka.
Po pół roku, tak? To już zastania.
Ktoś mówi, ja się nie nadaję na pielgrzymkę, to nie dla mnie, a byłeś choć raz? Nigdy. Po prostu ludzie, jeżeli chodzi o praktyki religijne, to bardzo często ich nie próbują, a odrzucają je na zasadzie wyobraźni.
Tak, one są zaszufladkowane przez daną grupę. I na przykład rówieśnicy uważają, że różaniec jest nudny. No to dobra, my jesteśmy młodzi, my nie odmawiamy różańca, tak, bo różaniec jest nudny. Proszę księdza, bo po co ja mam te zdrowaśki tak klepać, nie? Mówię, no to jak masz klepać zdrowaśki, no to daj sobie spokój, nie? Bo różaniec to jest modlitwa, to jest wychwalanie Najświętszej Maryi Panny, to jest twoje błaganie o to, by ona chroniła ciebie płaszczem swej matczynej opieki. Jak zmienisz podejście, nastawienie? Chociaż tutaj przewija się cały czas już któryś raz w naszej audycji ten temat, że młodzi ludzie potrzebują świadectwa i to jest jakaś prawda, bo banalna rzecz, ale od wielu lat zawsze, kiedy jestem na Jasnej Górze z młodzieżą, a to odbywa się w różny sposób, czy to z maturzystami, czy chociażby z wolontariatem dla niepełnosprawnych, który też mamy w Stargardzie, czy właśnie jakaś tam pielgrzymka KSM-u, która zawsze zahacza po drodze o zabawę i naszą błogosławioną Karolinę. Przyjąłem taki zwyczaj, że dwóm, trzem, czterem osobom, no tak w prezencie, jako pamiątkę z wyjazdu, kupuję, poświęcam tą zwykłą, małą, taką drobną obrączkę różańcową na palec. I wielokrotnie wraca to do mnie różnym echem, że ta obrączka na palcu jest mocno zauważalna w gronie rówieśników. Wręcz nawet spotkałem się z tym, że była taką dla jednej z nauczycielek w Stargardzie taką solą w oku, nie? Dlaczego ty to nosisz? Bo co, bo ksiądz ci kazał? Nie, bo ksiądz mi to dał w prezencie, nie? I od razu rówieśnicy się zaczęli interesować. A co to jest? Do czego? Dlaczego? A czemu ty nosisz ten pierścionek, nie? Co ty już po ślubie jesteś i tak dalej? Nie, a to jest zwykła dziesiątka różańca. Także jak mała rzecz potrafi uruchamiać rzeczy takie, że młodzież pobudza się do jakiegoś świadectwa, nie? Taki zwykły, mały, okrągły różaniec na palcu, a temat wokół tego na dni, miesiące.
No ale to świadectwo tak naprawdę, no to jest coś, no, słuchajcie, no ludzie na nas patrzą wbrew pozorom, my się angażujemy w życie Kościoła, choćby nawet w mniejszym stopniu niż inni, to już się wyróżniamy. To jest taka rzecz, tak? My robimy coś, czego większość jednak nie robi. Angażujemy się, tak jak wcześniej mówiliśmy, przez działalność w KSM-ie też kreujemy trochę to życie w parafii, no bo takie jest też i zadanie oddziału, tak? Więc jakby już w pewien sposób się wyróżniamy, jesteśmy świadectwem. I tu kilka razy to, co ksiądz zwrócił uwagę, przewinęło się tak naprawdę to, że patrzy, widzą, oceniają, tak, ale też i często biorą przykład, więc jakby nasza determinacja i wytrwałość w tym, żebyśmy to świadectwo poprzez różnego rodzaju działania głosili, może tak nie mówiąc, tak, ale tylko i wyłącznie działając, robiąc pewne rzeczy, zapraszając do udziału innych ludzi, tak, sprawia, że też w pewien sposób pokazujemy im drogę, ale nie drogę, o której tylko mówimy idź tam, ale drogę, którą sami idziemy, mówimy chodź ze mną, tak naprawdę, tak, więc jakby to jest ten kierunek.
Jak poszedłem do seminarium, to tak jak wszyscy, każdy wcześniej miał swoje towarzystwo, swoich znajomych. Ja też się przyjaźniłem z jakąś grupą młodych ludzi i to pójście do seminarium było też dużym zaskoczeniem dla środowiska, w którym ja na co dzień funkcjonowałem. I kiedy wracałem z seminarium na te dni wolne, na wakacje czy coś, no to z tymi znajomymi, przyjaciółmi się też spotykaliśmy. Czasami zajmowało to troszeczkę więcej czasu, a jednak w seminarium ja się spotkałem z modlitwą w postaci liturgii godzin brewiarza, gdzie są psalmy. Dzisiaj właśnie będziemy komplety odmawiać, zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy. Dla mnie, dla wielu ludzi takie modlitwy wydają się, kiedyś się wydawały jako takie nudne, smętne, jakieś recytowanie jakichś starych psalmów z dawnych lat, jakichś tekstów, wierszy, że tak powiem, tak? I teraz, kiedy oni, moi przyjaciele, a mam na myśli konkretnie najbardziej Ani i Sławka, w tamtym czasie, to kiedy myśmy więcej dłużej siedzieli, to ja jednak byłem w sytuacji, że no, chciałem w ciągu dnia odmówić te modlitwy brewiarzowe, a później czasu brakowało, jak się więcej z przyjaciółmi gdzieś było. Więc ja mówię, wiecie co, ja mam dzisiaj jeszcze do odmówienia brewiarz i w związku z tym zapraszam was, zachęcam, ale jak to się skończyło, zaraz wam opowiem, bo mamy telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie jestem młodą osobą, Barbara z Chorzowa, ale mam dwie rzeczy do przekazania. Właśnie pomoc osobie, która, no, nie chce za bardzo się zbliżyć do Boga. To nie jest moje, to jest od sióstr Rybna. Pierwsze to jest komunia święta wynagradzająca. I to działa, tylko nie myślmy sobie, że jak my dzisiaj przyjmiemy komunię, odmówimy koronkę, to ta osoba jutro jest nawrócona i nas będzie ciągnęła do kościoła. To tak nie jest. Ale to działa, uzdrawia także duchowo i fizycznie. To jest taka króciutka modlitwa. To można znaleźć w internecie. Matko Najświętsza, użycz mi Twojego niepokalanego serca, abym w nim złożyła Jezusa ukrytego w hostii świętej i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu w intencji uświęcenia i zbawienia duszy mojej oraz w intencji wynagradzającej za grzechy i podajemy imię. Wtedy to są słowa skierowane do sióstr w Rybnie od Pana Jezusa, że jakby otwieramy drogę Jezusowi w życie tej osoby. I dobrze jest, żeby na przykład przez 3, 5 czy 7 dni po kolei przyjmować tą komunię świętą wynagradzającą za tą osobę. I również druga metoda bardzo skuteczna, już kończę, odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia za tą osobę, czyli na przykład uklęknąć, czy usiąść, zależy, powiedzieć: Panie Jezu, wyobraź sobie, że teraz ja odmawiam tą koronkę w imieniu na przykład mojej siostry Barbary. To ona tu siedzi, jej ustami, jej sercem, odmawiam koronkę do Bożego Miłosierdzia. I to również połączyć z tym przyjmowaniem tej komunii świętej wynagradzającej. To można nawet i za kapłanów, za biskupa, i czasami działa, po prostu działa. Łagodzi pewne rzeczy, wyostrza może tą osobę w widzeniu pewnych rzeczy. Także praktykuję, staram się chodzić dziennie, chociaż nie zawsze mi to dziennie wychodzi, ale od kilku lat, jak się o tym dowiedziałam, nie marnuję ani jednej.
Myślę sobie, że to jest ważne, żeby też pokazać, i to w tym kierunku, rozumiem, pani też telefon idzie, że właśnie nawrócenie drugiego człowieka to nie jest tylko i wyłącznie sytuacja, że on jest skazany sam na siebie, ale z jednej strony my możemy wypraszać komuś łaskę nawracania, możemy w jego intencji się modlić. To nie jest tak, że jak nie mamy z kimś zrozumienia, porozumienia, to jesteśmy już całkowicie bezradni, tak? I element drugi, że pokazanie właśnie, że te przemienianie się człowieka to jest też działanie łaski. Czyli z jednej strony my możemy się wstawiać za kogoś, ten ktoś może nawet o tym nie wiedzieć. To może być jakaś nawet nasza tajemnica serca. I wypraszać to, żeby Bóg swoją łaską działał. Bardzo dziękujemy serdecznie tutaj za ten głos. Zapraszamy do dalszej naszej rozmowy radiosłuchaczy. Teraz tak, no więc właśnie, co się działo? Więc ja do Ani, do Sławka mówię, słuchajcie...
Wracamy do Brewiarza. Jest,
tak, wracamy do Brewiarza. Co robimy? No... Ja wyciągnąłem brewiarz, mówi, ja coś odmawiam. Oni, co to za książka, tak? No i tak właśnie, co to za książka? I teraz trzeba było trzy zdania powiedzieć, co to jest i co ja w ogóle z tym robię. No mówię, no ale to chodźcie, możemy razem to odmówić, bo inaczej ja muszę pójść do drugiego pokoju i dopiero przyjdę za parę minut. Nie, no to my też, powiedz, co to jest, to my spróbujemy. No to tak odmówiliśmy raz. A że to był taki dzień trochę dłuższy, to później oprócz tam modlitwy w ciągu dnia, godziny czytań, później nieszpory, jeszcze kompletą się skończyło. Tak? I dla nich to było takie pierwsze doświadczenie brewiarza z kolegą.
I
tak?
Było wow.
I, ale nie, żadnego wow nie było. Nie? Było takie, po prostu takie, no, coś tam żeśmy wyrecytowali, jak tego Mickiewicza, tak? No dobrze, no ale gdzieś jakiś drugi dzień następny, bo to wakacje się widzimy, no i znowu ten brewiarz, znowu tak, gdzieś zaczynamy się modlić, nie? To też zaczęło powodować, że musiałem im więcej tłumaczyć, na czym polega ta liturgia godzin, ten brewiarz, o co tutaj chodzi, tak? No i takie zainteresowanie. I teraz wiecie co? Zdarzyło się coś takiego, że po pewnym czasie oni się nauczyli, że jak ja z seminarium przyjeżdżam do domu, to oni też do mnie przychodzą i że to już jest normalne, że będziemy razem brewiarz odmawiać. Że to jest po prostu normalne, wkomponowane. Stało się na tym, że mówią, ale wiesz co... ale właściwie to tak niewygodnie odmawiać tu z jednego brewiarza w trójkę czy coś, no bo to nie miałem tylu tomów takich samych, więc jednego odmawialiśmy. No to w końcu stanęło na tym, że kupiliśmy dwa dodatkowe brewiarze i po prostu oni też już je mieli, nie? No i tak się stało, że oni mieli już je na własność. Później był taki moment, jak ja nie przyjeżdżałem z tego seminarium, to później taka informacja, dziś jak się spotkaliśmy, to Ania mówi, wiesz co, Zbychu, właściwie to jak ciebie tak długo nie ma, to mi już brakuje tego brewiarza. Ja mówię, no ale to przecież masz, możecie też odmawiać. Mówi, no tak, ale wiesz co, to tak, żeśmy się razem nauczyli, że jakoś tak mi tego po prostu brakuje, nie? I gdzieś nie był akcent taki, że to, że ja nie przyjeżdżam, to smutno, bo się długo nie widzimy, tylko ten akcent był taki, wiesz co, jak ty nie przyjeżdżasz, to mi brewiarza brakuje, nie? To było takie... Ale co to było? I to się spowodowało, że oni się to nauczyli. Że oni już później w to weszli. Oni już zaczęli to też odmawiać indywidualnie. Oczywiście, jasne, mieli dni lepsze, gorsze, bardziej takie, ale odkrycie brewiarza, czyli by się wydawało takiej suchej, nudnej, tak każdy chodzi na Eucharystię, to wie, że się śpiewa psalm pomiędzy czytaniami, pierwszym i drugim. No i teraz, czy się recytuje w dzień powszedni też często?
W codzienności nie odmawiamy psalmów i dlatego to jest takie właśnie, no, gdzieś tam styczne.
Wydaje się sucha modlitwa. Co to za praktyka?
Nie, właśnie, ja patrzę na to z drugiej strony.
Psalmy z Pisma Świętego to też jeszcze takie skojarzenie młodzieży, że to jest... lektura w szkole, nie? Gdzieś tam się pojawia w ramach...
Jak trendy kochanowskiego.
Tak. I tutaj, no mówię, a my akurat mamy to szczęście, że w Stargardzie we wtorki też odmawiamy brewiarz, bo przywieźliśmy sobie brewiarze...
Ale tylko we wtorki?
No, znaczy kapłan odmawia codziennie, a młodzież we wtorki, tak? Proszę księdza Piotra. No i właśnie mamy ten moment, że są nieszpory czy kompleta i choć dokładnie to samo widzę na twarzach, o czym tu ksiądz powiedział, ludzi młodych, którzy pojawiają się i przychodzą po raz pierwszy, otwierają ten brewiarz i kompletnie są zgubieni, bo oni nie wiedzą, co to jest, nie? Ale uczą się tego, nie?
Czasami widzą księdza z jakąś książką pod pachą.
Tak, tak? Jeszcze takie fajne, kolorowe wstążeczki z niej wystają.
Ja na to patrzę zupełnie inaczej.
Przepraszam, mamy telefon właśnie w tym momencie. A. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam się dołączyć do wypowiedzi na temat problemu chodzenia młodzieży, przestania chodzenia młodzieży do kościoła. Z tego, co ja widzę w mojej obserwacji, chciałabym podkreślić między innymi takie podrzędne sprawy, że pierwsze, że moim zdaniem powinni księża uczyć religii młodzieży. Komunia powinna być podawana na stojąco i na język i na klęcząco, nie na stojąco, tylko na klęcząco i na język. Powinniśmy się uczyć, że w kościele jest świętość, jest Pan Bóg. Tabernakulum powinien być na środku. Ja mieszkam teraz poza granicami i płakać mi się chce po prostu to, co zostało z nas wybite, ta nasza chrześcijańskość, ta nasza pobożność. Młodzież stara się, tak jak na przykład z księżmi nieraz rozmawiam, bo poruszam te tematy, co się dzieje i nawet jeśli młodzież przychodzi, nawet dzieci do pierwszej komunii świętej, są niektóre uczone w kościele, że pierwszy dzień klękają, a na drugi dzień później nie klękają do komunii świętej, to ja się pytam, czy później jest Pan Jezus inny? Czy nas do ręki podając dzieciom i w niektórych parafiach są dzieci zmuszane, nieraz rodzice walczą o to, żeby dzieci przyjmowały na język Pana Jezusa, ale niestety jest przymus przy niektórych kapłanów, że nie, komunia jest tylko na rękę. To jeśli tak są uczone dzieci od małego, to ja się pytam, jak mają chodzić do kościoła, jeśli jeszcze są szafarze, kobiety, które podają komunię świętą. Nigdy nie pójdę do kobiety. Jeśli równa się świeckich ludzi z kapłanami, którzy są wybrani przez Pana Boga, przez Pana Jezusa, wybrał apostołów. I oni mają być naszymi tutaj apostołami na ziemi, prowadzić mają nas do Pana Boga. To później się dziwimy, dlaczego tak jest. Bo te dzieci też mają swój rozum i widzą, co się dzieje. I na przykład sakrament bierzmowania. Z tego, co wiem, że już nawet może być tak, na przykład w Kanadzie słyszałam, że mogą proboszczowi udzielać. Czy to są faktycznie te wszystkie sakramenty przy bierzmowaniu? Bo tak jest, że dzieci już przestają po bierzmowaniu chodzić do kościoła, młodzież.
czy naprawdę te dzieci dostają wszystkie sakramenty, bo to jest teraz rozpacz, że dzieci po bierzmowaniu przestają chodzić do kościoła.
Bardzo fajny głos do naszej rozmowy z pani strony. Nawet bym powiedział interesująco tak ożywiający, myślę, tutaj nasze wewnętrzne takie przeżywanie tego tematu. Bardzo dziękuję serdecznie za ten telefon. Rozumiemy, że też głos pani z racji z tej, że jest z dalekiego kraju, bo ze Stanów Zjednoczonych, jak tutaj wiemy, to też jest inne jakby warunki, spostrzeganie pewnej rzeczywistości, ale warto skomentować to, co pani powiedziała o tych praktykach religijnych, różnych praktykach religijnych, przykładania wagi do różnych praktyk religijnych. Otóż my, chrześcijanie, musimy też pamiętać o tym, i to tu wybrzmiało, ale trzeba to sobie powiedzieć, że Pan Bóg jest ponad tym. On działa po prostu sam, osobiście. To On jest osobą głównie działającą. To Jego łaska, Jego obecność, Jego działanie. I to tu jest kluczem właśnie ta rzecz. Mi się wydaje, że my też w chrześcijaństwie, we wspólnotach Kościoła naszego, musimy rozumieć, że żyjemy według różnych zwyczajów, różnych tradycji też, różnych praktyk religijnych.
No są pewne zasady.
I w prawie kanonicznym, i w przepisach liturgicznych jest takie wspomnienie, że każdy chrześcijanin, każdy katolik powinien wkomponowywać się w zwyczaje praktyk religijnych panujące w tej wspólnocie, do której przybył. Czyli jeżeli w jakiejś parafii jest komunia święta na stojąco, to ja też idę i przyjmuję na stojąco. Mimo że w mojej rodzinnej parafii może być tak, że ja na klęcząco. Jeżeli idę do jakiejś parafii, gdzie komunia święta jest na klęcząco, mojej na stojąco, to ja bez żadnego problemu uklęknę i też przyjmę tak jak wszyscy. Tutaj trzeba też jasne, oczywiście są jakieś napięcia, nieporozumienia, że ktoś gdzieś naciska, może czasami za mocno, czasami niepotrzebnie, ale na pewno robi to w dobrej wierze, w dobrej intencji. No, mamy jakieś takie nasze przemyślenia, prawda? Są też zmiany różnych liturgicznych też przepisów, czy też praktyk, wspomnień, jakichś zachowań. I to po prostu tak się też dzieje. Kościół jest żywy, przeobrażenia i zmiany pewne funkcjonują i są. Dlatego z dużym spokojem też, jako katolicy, chrześcijanie, podchodźmy do tych spraw, dlatego że to najważniejsze, Boga w niczym nie ogranicza, tak? Najważniejsze jest to, żeby się dokonywały praktyki religijne i sakramenty we właściwej naszej relacji do osoby Boga i z właściwym stanem duszy, tym samym rzeczy biorąc. I dlatego na tym się po prostu skupmy. Też pamiętajmy, że nie możemy mieć takiego przekonania, że Pan Bóg w mojej duszy będzie działał lepiej lub gorzej w zależności od tego, w jakiej pozycji przyjąłem komunię świętą. Chorzy przyjmują należąco, tak? To nie jest tutaj sytuacja jakaś taka warunkująca dokładniej w pełni jakiekolwiek tutaj działanie łaski, że Bóg może więcej lub mniej. Ważne to jest, wszystko musi być z godnością, z szacunkiem, z właściwą powagą podejścia do sprawy, ale z takim dużym spokojem. Dlatego nawet Kościół w swoich dokumentach mówi o tych różnych praktykach i żeby tam, gdzie jesteśmy, wkomponowywać się do tych zwyczajów, jakie Kościół katolicki ma tam, na tym terenie, w tamtym miejscu. To też jest ważne. A praktyki są różne, bo Kościół katolicki jest bogaty. To jest niesamowite bogactwo właśnie różnych form, różnych praktyk religijnych. Jak tak człowiek zwiedzi świat, kontynenty inne, nie tylko kraj sąsiada, no to zobaczy, jak to jest szerokie i dalekie. I tak, no dobrze, wędrujemy, tak, dalej w naszych rozważaniach będziemy powoli lądowali tutaj z naszą audycją. Moi drodzy, ważność tego, że jeżeli chcemy pogłębiać relacje z Bogiem, to nie możemy czekać, że to się samo stanie. Praktyki religijne to jest nic innego jak dążenie do pogłębienia mojej relacji z Jezusem Chrystusem. Praktyki religijne, które wiążą się z sakramentami, gdzie Bóg działa bezpośrednio swoją łaską, niezależnie od naszej dyspozycji duchowej. Bo czy ja jestem lepszy, czy gorszy, to jak otrzymuję sakrament bierzmowania, to go otrzymuję. Jest konkret, tak? Jeżeli ja jestem na Eucharystii, to czy jestem bardziej pobożny, czy mniej, to przemienienie, przeistoczenie, konsekracja się po prostu dokonuje i Bóg jest zawsze w pełni doskonale tak samo, nigdy mniej, nigdy nie więcej. Nie zależy to od kondycji osobistej człowieka, ale są też rzeczy, które zależą od naszej kondycji osobistej, stanu duszy, no bo jak ktoś żyje w grzechu, Komunii Świętej nie przyjmuje, to już jest jakby ta właśnie konsekwencja. Dlatego na to zwracajmy uwagę, ale tutaj widzę tutaj temperaturę taką,
tak trochę no, ciśnienie mi się podniosło, bo bardzo ważne rzeczy ksiądz powiedział, ale bardzo niebezpieczne. Bo kiedy obserwuję świat młodych, wiarę młodych, to możecie zaraz się odezwać i to potwierdzić, to bardzo wielu z nich ma taką jakby świadomość, nie wiem, że kapłani to jacyś czarodzieje, liturgia, wszystko co związane z praktykowaniem właśnie praktyki liturgiczne, praktyki pobożne, to są wszystko jakieś czary, nie?
To w odpowiedzi księdza Zbyszka ksiądz to wszystko...
Nie, tylko że to nie, bo to jest takie niebezpieczeństwo, bo pan ksiądz Zbyszek powiedział bardzo ważne rzeczy, ale które też, no mówię, musimy jasno też powiedzieć, nie? Bo przykład... Pierwszy przykład, jaki widzisz, to popatrz, jak ludzie patrzą na poświęcenie pokarmów w sobotę wielkanocną, nie? Bardzo podobało mi się hasło w internecie w tym roku, które przeczytałem, nie? Koszyczek przekreślony, obok Jezus Chrystus zmartwychwstały i podpis, nie? Że święconka za ciebie nie zmartwychwstała. A rzeczywistość w kościele mamy taką niestety, że tabuny ludzi z koszyczkami jest w kościele, a już w niedzielę zmartwychwstania nie mam mszy świętej. To jest grzech śmiertelny, to trzeba głośno powiedzieć.
I jeszcze wspominają, ale fajna, krótka msza święta. Chyba przyjdę jutro też.
No, w sobotę poświęcenie koszyczka to krótka msza.
Ziemia
zachodniopomorska.
Mówimy o takich skrajnych przypadkach.
My powolutku będziemy lądować. Na pewno tematu nie wyczerpiemy i tutaj nic jakby tak już nie zdążymy dopowiedzieć. Tak na koniec, prowadzicie działalność, inne jakieś doświadczenia robicie, tak w minutkę, na co byście w swojej archidiecezji młodych chcieli, do czego zaprosić, żeby chcieli bardziej właśnie zbliżyć się i poznać Pana Boga i tak wejść bliżej w to wszystko, na co byście chcieli zaprosić?
Przede wszystkim na nasze spotkania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, bo jest to...
W Stargardzie.
W Stargardzie, w Szczecinie. Działamy nie tylko w Stargardzie i nie tylko w Szczecinie, jeszcze jest
Pyrzycach
oczywiście.
Gdzie można was...
Pozdrawiamy serdecznie całe Pyrzyce, mam nadzieję, że nas słuchają.
Jesteśmy na Facebooku, także wszystkie te grupy istnieją w tej sieci tutaj komputerowej, więc to nie problem znaleźć.
Czyli macie swoje spotkania, organizujecie te diecezjalne...
Archidiecezjalne Dni Młodych.
Jakby to żeście nazwali.
Nasz stargardzki oddział ma w swoim kalendarzu rocznym na stałe wpisane Dzień Skupienia dla Młodzieży całej diecezji. My to jako oddział przygotowujemy. To jest zawsze pierwszy piątek wieczór, cała noc i sobota po Środzie Popielcowej, tak zwany Wielkopostny Dzień Skupienia w Stargardzie. Był jeszcze adwentowy Dzień Skupienia w Pyrzycach. To są takie w ramach tego ogólnego duszpasterstwa kalendarza, nie?
Ksiądz Paweł?
Ksiądz Piotr.
Piotr.
Oczywiście zapraszamy na spotkanie, kształtowanie swojej postawy chrześcijańskiej. Tworzymy wiele akcji charytatywnych, pomagamy...
Rozmawialiśmy o tych formacji liderów KSM-u.
Tak, ponieważ tworząc wspólnotę i kiedy ta wspólnota się tworzy, potrzeba takiego lidera, który pociągnie wspólnotę młodych do tworzenia i do kształtowania. Bez liderów ta wspólnota może się szybko gdzieś tam rozejść. I to szkolenie liderów jest bardzo potrzebne, więc też zapraszamy, jeżeli ktoś będzie chciał na taki wyjazd pojechać, to
zostać liderem.
Otworzyć oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w swojej parafii. Wystarczy podejść do księdza proboszcza, porozmawiać z księdzem proboszczem, porozmawiać z księdzem wikarym. Myślę, że życzliwość każdego księdza będzie na tyle wielka, że nie będzie tu problemu.
krótką, tylko wtrącenie zrobię, jeśli mogę, to nie tylko w naszej parafii czy w naszej diecezji. Słuchajcie, KSM działa w całej Polsce. Zapraszamy do uczestnictwa w
pomagamy, dążymy do tego, żeby wspierać innych. Ja też zapraszam na Facebooka, gdzie porady różne właśnie są takie codziennie, gdzieś tam co drugi dzień pisane o życiu człowieka, jego życiu duchowym, ale zanim się rozstaniemy ze wszystkimi, to chwilka małej przerwy, prosimy o przygotowanie brewiarzy, odmówimy wspólnie kompletę na zakończenie dnia i tradycyjnie pozdrowimy naszych znajomych.
Trochę jestem duszą, trochę ciałem, chociaż razem z tą walczą wytrwale. Czasem dusza górą, czasem ciało. Czemu tak się stało? Trudno dzisiaj uznać, czy to aby jest właściwe, że dusza i ciało nie są zbyt spolegliwe. Dusza zatem mówi, jesteś taki przyziemny, a ciało, ale co takie jest przyjemne. Trochę jestem duszą, trochę ciałem, chociaż razem z tą walczą wytrwale. Czasem dusza górą, czasem ciało. Czemu tak się stało? Choć jak mówią naturę, okropnie fizyczne, drugie zbyt ulotne i jest znośnie eteryczne. Trochę jestem duszą, trochę ciałem, chociaż razem z tą łączą wytrwale. Czasem dusza górą, czasem ciało. Czemu tak się stało?
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Teraz w chwili ciszy, w tej nocnej godzinie, czyńmy rachunek sumienia podsumowujący dzień dzisiejszy. Thank you.
Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg, grzechy nam odpuściwszy. Niech nas doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech nas przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała.
Amen.
Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Alleluja. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Straciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych, czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci, dźwigałem Twoją grozę i sławę.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja,
alleluja.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Alleluja.
W ręce Alleluja. Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Alleluja, alleluja.
Ty odkupiłeś nas, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Alleluja.
Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
Zmartwychwstał, powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga, alleluja.
Bardzo dziękuję za tę audycję, za tę modlitwę. I tak ogólnie, kogo pozdrawiamy tak na koniec?
Ja bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić mojego tatę Roberta, który dzisiaj jeszcze obchodzi imieniny.
Tak, proszę dalej.
Ja także pozdrawiam moich rodziców oraz wszystkich moich kolegów, szczególnie Jędrzeja, który siedzi obok mnie.
Proszę.
Ja pozdrawiam wszystkich przyjaciół, znajomych, rodzinę, tych stargardzkich i tych wszystkich pozostałych, tym, którzy słuchali. Życzę dobrej, spokojnej nocy.
Pozdrawiam jeszcze księdza arcybiskupa, naszego pasterza Andrzeja Dzięgę. Jeśli nawet nas nie słucha, liczymy, że ktoś przekaże te pozdrowienia oczywiście. Ja ze swojej strony jeszcze swoją żonę, która mam nadzieję, że słucha nas.
I ja pozdrawiam całą parafię świętego Krzysztofa w Szczecinie oraz kibiców Juventus Turyn oraz Pogoni Szczecin.
Ja pozdrawiam całą rodzinę, szczególnie tą z Wielkopolski, która też nas słuchała.
Dobra, Piotrka jeszcze pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie księdza prałata Sołtysika, który nam często bardzo towarzyszy w naszych audycjach, który tworzył właśnie nasze środowisko KSM-u. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Cieszymy się, dziękujemy za wspólną audycję i do usłyszenia.
Ja dziękuję księdzu Zbigniewowi Kucharskiemu, głównemu asystentowi generalnemu KSM-u w Polsce za właśnie te comiesięczne piękne audycje, piękne programy w Radiu Maryja. Dziękuję za dzisiejszy program. Pozdrawiam wszystkich, którzy telefonowali, którzy pisali na Facebooku Czas Wzrastania.